Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Zaczęliśmy, Szymonie.
Wiem.
Jesteś gotowy do nagrania?
Oh yeah.
Deusz na kamerce w głowie się nie mieści. Przywitaj się ze słuchaczami, Deusz.
Cześć.
Tak jest, to jest Deusz, którego wszyscy doskonale znacie, a razem z Deuszem dzisiaj jest Johokaru, który już zaczął mówić.
Dobry wieczór, albo dzień dobry.
Święty Łukasz.
Cześć wszystkim.
Ja jestem Presperes. Ja to zauważyłem, że jak jesteśmy
gdzie
na kamerkach...
Gdzie są wszyscy razem, odcinków? A każdy nagrywa w innym pokoju. Ale nas stać
magia.
Na mieszkanie. Co najmniej czteropokojowe mieszkanie to musi być.
To jest mieszkanie rozgrywki.
Tak.
Co ja
tak.
Chciałem powiedzieć, ja zauważyłem, że...
Z Patronite'a kupiliśmy.
Odkąd mamy kamerki, to ja pokazuję czasami palcem na któregoś z was, jak któryś coś mówi, a potem się okazuje, że przy montażu te kamerki się inaczej ustawia. I potem tak naprawdę pokazuję palcem w różne strony, ale wcale nie w tego rozmówcę, w którego chciałem pokazać. Natomiast jest to nieistotne. Większość słuchaczy nadal jest z nami na Spotify i innych apkach podcastowych oraz słucha naszych odcinków na naszej stronie rozgrywka.online. Zachęcamy, żebyście tam zaglądali. Jak zawsze znajdziecie tam wszystkie nasze odcinki. A odkąd jesteśmy też na YouTube, możecie oglądać nas w wersji tak zwanych ruchomych głów. I dzisiaj debiutuje z nami założyciel podcastu Rozgrywka, Amadeusz Łaś, czyli Deusz. I to jest niesamowite, moi drodzy, wydarzenie.
Założyciel, jak się to czujesz? Założyciel to chyba dużo powiedziane, ale...
Współzałożyciel.
Ten, co się przypałętał na samym początku.
Tak, bo pamiętasz, jak się czujesz, mój drogi?
Bardzo dobrze ja się czuję. To znaczy trochę tak lekko głodny, trochę zmęczony, ale całkiem dobrze.
Ale jak ty się czujesz na wizji będąc?
A to nie ma znaczenia, bo na YouTubie, ja wiem, że tam na YouTubie to prawie nikt nie ogląda podcastu, bo podcastów się słucha, więc zupełnie nie
to
ma
prawda?
To dla mnie znaczenia.
Ale się zmieniają.
Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, że przekroczyliśmy 2000 subskrybentów na YouTubie. To jest raz.
To dalej, wiesz, dalej na YouTubie możesz tego słuchać, jest jeszcze YouTube Music. Nawet nie wiem, czy to się wyszukuje w YouTube. Normalne takie audycje się wyszukują w YouTube Music.
Normalnie się wyszukuje, a jest premiera, jak odcinek jest wpuszczany na żywo i normalnie ludzie komentują na żywo, jak odcinek leci. To jest niesamowite.
Tak jest. W każdym razie, ja tak chciałem zacząć, bo ja cały czas jeszcze troszeczkę tutaj przeżywam te kamerki i generalnie rzecz biorąc testuję, sprawdzam, kombinuję. Mamy nową aplikację do nagrywania, mamy właśnie te nasze buzie na wideo, na YouTube dostępne, nasze głosy oczywiście nadal dostępne są wszędzie indziej i tak po prostu tutaj zapodałem ten temat. No i cieszę się, że Deusz jest z nami na wideo dzisiaj. My to z Deuszem w ogóle mamy teraz jakieś takie kombo, prawda? Najpierw widzieliśmy się w Warszawie, potem we Wrocławiu, zresztą do którego razem przyjechaliśmy. Potem Deusz był u mnie w Gdańsku. Normalnie.
Myślę, że to się kwalifikuje już w kategorię romansu, tak mi się wydaje.
Tak, tak. W ciągu ostatnich dwóch czy trzech tygodni widzieliśmy się więcej niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Także uznaję to za wielki sukces. Uznaję to za wielki sukces i takim podsumowaniem tego sukcesu jesteś ty na kamerce, mój drogi. Powiedz mi jedną rzecz, bo zapomniałem się cię spytać przed nagraniem. Czy my o Johnie Williamsie byśmy chcieli dzisiaj krótką anegdotkę opowiedzieć z naszego wyjścia?
Tak, bardzo chętnie. Możemy.
Bo myślę, że jej koledzy tutaj współnagrywający posłuchają chętnie i nasi słuchacze.
Nie wiem, gdzie to w rozgrywkę anegdotka. Wplecisz, bo nie wiem, czy to jest bardziej news, anegdota, czy też kulturka już.
Myślę, że taka rozgrzewka teraz będzie piękna po prostu, bo słuchajcie, na zeszłym odcinku z Łukaszem przecież rozmawialiśmy o Władcy Pierścieni, o soundtracku do Władcy Pierścieni, którego zrobił Howard Shore, którego wtedy nie wymieniłem, i przeszliśmy też do dyskusji o Johnie Williamsie. No i tak się złożyło, że jak Deusz był w Gdańsku, to trafiliśmy na takie wydarzenie kulturalne, które odbywało się w Filharmonii Bałtyckiej nad Motławą.
Grzegorz mi napisał wiadomość, czy chcesz iść na koncert? I ja odpisałem na tę wiadomość tak, także ja nie jestem...
Od tego się zaczęło.
Tak, znaczy, tak, ja to się zaczęło.
Tak jest. Ja przeczytałem, że to jest koncert Johna Williamsa i to była moja pierwsza reakcja. Idziemy na koncert Johna Williamsa. W sensie oczywiście bez Johna Williamsa, ale na koncert muzyki Johna Williamsa. No bo wiecie, w Filharmonii Gdańskiej, Bałtyckiej Filharmonii, no to kurczę, tam ludzie grają muzykę na żywo, prawda? Więc myślę sobie, pewnie zespół Filharmonii będzie grał muzykę Johna Williamsa. To się pięknie złożyło, że dopiero co rozmawialiśmy z Łukaszem o muzyce Johna Williamsa, więc idziemy w to, idziemy. No i potem się okazało, że to w sumie nie jest muzyka Johna Williamsa grana na żywo, tylko to jest, są takie warsztaty dotyczące muzyki Johna Williamsa puszczane na bardzo audiofilskim sprzęcie za grube pieniądze, prawda, Deusz? Wtedy ty się ucieszyłeś, Deuszu, bo...
Tak, bo ja myślałem, że na tym spotkaniu będą osoby audiofile, bo bardzo chciałbym poznać to grono. Ja
osoby byłem... audiofilskie.
Osoby audiofilskie chciałem bardzo poznać. Właśnie mówiłem Grzegorzowi, że moglibyśmy się na przykład z klasą spóźnić na takie spotkanie i na przykład powiedzieć, że się spóźniliśmy, bo na przykład wymrażaliśmy sobie kable, żeby zostać uznanym w tym gronie. W ciekłym azocie sobie wymrażaliśmy kable. Niestety, albo stety, w zależności od tego, jakby na to patrzeć, jak weszliśmy już na to spotkanie, to okazało się, że tam chyba były losowe osoby, bo raczej tam audiofilii nie było, tak mi się wydaje, przynajmniej
nie,
tak po
nie było tam audiofilii oglądem. Raczej.
Bo było to wydarzenie na sali, poświęciłem czas, policzyłem, na sali oprócz nas było 21 osób.
Ale na jakiej sali? Bo to jest najlepsze. Otóż słuchajcie, weszliśmy od frontu przez główne drzwi wejściowe do Filharmonii. Tam dwie panie z obsługi, elegancko ubrane w swoje służbowe garsonki, spojrzały na nas z taką pogardą. Kiedy spytaliśmy się, gdzie ten John Williams, a pani powiedziała, tylnie wejście obok restauracji od strony
piwnicy.
Prawie że w piwnicy, żebyś wiedział. No i tak, jak weszliśmy do środka, okazało się, że tam w ogóle są rozłożone takie stojaczki, prawda? Takie
leżaki plażowe.
Leżaki plażowe, właśnie. I każdy leżak plażowy ma poduszkę, wyobraźcie sobie. I weszliśmy do takiej małej sali właśnie od wejścia od Motławy, czyli tak naprawdę od tyłu. Weszliśmy do tej filharmonii, na tą małą salkę. Bardzo miła pani nas przywitała, odwiesiliśmy kurteczki, weszliśmy na tą salę, mamy te leżaki plażowe, mamy te poduszki. I okazuje się, że chłop, który to prowadzi, skrzypek z Filharmonii Bałtyckiej, jednocześnie prowadzi audycję w Straszynie w radiu, w którym ja prowadziłem audycję. I on tam dłużej już ode mnie te audycje różne prowadzi, więc połączyłem kropki, jak zobaczyłem nazwę radia na banerze, który był na sali z nami, tam była nazwa tego wydarzenia i właśnie nazwa tego radia i nazwa Filharmonii Bałtyckiej, no i tam gdzieś chyba też była wzmianka o tej firmie, która udostępniła ten sprzęt grający temu panu, bo na pewno widziałem to na stronie internetowej, ten sprzęt grający był jakiś super drogi, plus do tego pan przyniósł swoje doskonałej jakości kolumny.
Ręcznie robione głośniki na zamówienie.
Tak. I to akurat, nie będę się śmiał, jakość dźwięku była fantastyczna. Jakość dźwięku była fantastyczna.
Znaczy, prawdopodobnie mogłaby być fantastyczniejsza, natomiast gdyby nie fakt, że pan gdzieś tak po pierwszych 10 minutach spotkania, też od początku spotkania opowiemy, przyznał się do faktu, w sensie, że puszcza z tableta rzeczy i powiedział, że czasami ludzie zarzucają mu, że on na audiofilskim sprzęcie puszcza rzeczy ze Spotify'a, a w sumie to Spotify ma całkiem fajną jakość, więc on nie wie, czemu się ludzie rzucają. Więc
i teraz tylko przerwę ci, że jak był u mnie Łukasz swego czasu i inni koledzy i testowaliśmy jakość dźwięku z winyla, ze Spotify, z Tidala i z Apple Music. Prawda, Łukaszu? Mhm. No to w ogóle nie ma, znaczy bezkonkurencyjnie Apple wygrało ze wszystkim, a Spotify nawet jeszcze nie ma tej opcji bezstratnego dźwięku, więc jak pan powiedział, że puszcza tę muzykę ze Spotify'a, to byliśmy lekko zdziwieni.
Tak, na audiofilskim sprzęcie. Natomiast to nie była pierwsza rzecz, do której się przyznał, bo już spotkanie rozpoczęło się od takich, można powiedzieć, poszlak, które nam dał, jeśli chodzi o przygotowanie całego spotkania, ponieważ spotkanie rozpoczął od tego, że dziś rano, w dzień tego spotkania, dziś rano z żoną myślał, co by tu puścić na naszym spotkaniu. Także nasza playlista została przygotowana.
Specjalnie wyselekcjonowana playlista dziś rano.
Dziś rano przygotowywana przy śniadaniu z żoną. I doszedł do wniosku, że puści nam nieznaną twarz Tak, dosłownie chyba używał takiego związku frazeologicznego. Jak nie,
on,
twarz,
on chyba powiedział, że mniej znane utwory
mniej
Johna
znane
Williamsa.
Utwory, tak, Johna Williamsa.
Więc
playlista rozpoczęła się motywem trąbkowym z Indiana Jones. Następnie kolejnymi utworami były dwa motywy z Jurassic Park, prawda?
Szczęki.
I E.T.
To wszystko jeszcze były motywy przewodnie z tych filmów.
Tak,
nie jakieś
Star Wars,
boczne jeszcze, motywy.
Tak, i później marsz.
Mniej znane.
Tak, marsz imperialny.
Nie było marszu imperialnego ostatecznie. Tutaj akurat trzeba przyznać panu rację, że tutaj zaskoczył nas miło. On tą panią skrzypaczkę jakąś wziął, która grała na Stradivariusie, która wykonywała utwór księżniczka Leia Johna Williamsa.
Tak, prawda.
I puścił, nie pamiętam jak ta pani się nazywała niestety. Znasz ten utwór właśnie w wykonaniu na Stradivariusie tej skrzypaczki, czy mówisz ogólnie, że
nie,
utwór
ogólnie,
księżniczka Leia?
To jest piękny utwór.
Tak, oczywiście. No, od razu o tobie pomyślałem, Łukaszu, szkoda, że ciebie nie było, bo byś na pewno się z nami chętnie wybrał. A w ogóle całość zaczęła się od tego, że pan powiedział, że te leżaczki i te poduszki są dlatego, że on zaraz zgasi światło. I to jest taki
można
chillout.
I spać.
Można i spać. Można i spać, i on mówi, on do tego wręcz zachęca, a jeżeli ktoś będzie chrapał, to jest część doświadczenia, więc proszę się nie obruszać, tylko chrapać razem z tym kimś, prawda?
Oh, wow.
Więc to było całkiem ciekawe. Tak. I sobie przez półtorej godziny siedzieliśmy w totalnej ciemności, nawet się nie zapaliśmy na te leżaczki. Siedzieliśmy na zwykłych krzesłach, bo jak weszliśmy, to już nie było obok siebie dwóch wolnych leżaczków. I słuchaliśmy muzyki Johna Williamsa, tej mniej znanej. Ty.
Po czym każdy utwór jeszcze był przeplatany taką, jakby powiedzmy, nie wiem, anegdotą na temat, tylko anegdotą na temat filmu, czy na temat tej muzyki, natomiast to była seria takich
piękne
anegdot
to były anegdoty.
Nieprzemyślanych. Pan nie kończył swojej myśli, mówił bardzo jakby takie dziwne rzeczy o tych filmach. Jeśli mówił cokolwiek o muzyce, to było super ciekawe. No bo ja się na muzyce nie znam, więc jak pan mi mówi, że jakiś instrument otwiera na przykład przestrzeń, albo go słychać z któregoś planu, albo jest tam ileś tam tych waltorni, no to dla mnie jest ciekawe, bo ja tego nie słyszę. Natomiast jeśli na takim spotkaniu pan mówi, że przepiękną przestrzeń tworzy ta harfa oraz ten drugi instrument, który tam słychać,
ten
w sumie nie wie
taki.
Co to, może jakieś to dzwonki są, ale on nie wie co to za bardzo za instrument, no to można się poczuć nieprzygotowany. Natomiast jeśli puszcza muzykę, to
mniej
są Wyznania Gejszy, tak? To był ten film, do którego...
Tak, to były
też,
Pamiętniki
też...
albo Wyznania Gejszy, nigdy nie pamiętam jak ten film się nazywa.
Wyznania Gejszy.
Tak, chyba Wyznania Gejszy. I no, pan no, mówił, no. Że tutaj w tym filmie i w tym motywie muzycznym John Williams próbuje podrobić chińszczyznę i chińską
wiecie,
muzykę.
Taką chińską muzykę.
Taką chińską muzykę, wiecie, bo jak wiadomo, jakby kultura gejszy jest kulturą typowo chińską.
Tak, tak.
Więc jak najbardziej Johnowi Williamsowi udaje się podrabiać chińszczyznę, tak? Bo to
chińszczyznę,
jest dosłownie.
Tak. Znaczy, to było urocze, ale najbardziej mi się podobały dwie rzeczy. Jedna to było, jak puszczał muzykę z filmu Terminal i powiedział, że no i taki film Terminal Stevena Spielberga, w którym grał Tom Hanks i w tym filmie między innymi leciał ten utwór.
Tak, to była ciekawostka.
Wspaniałe wprowadzenie, wspaniałe, ale najbardziej mi się podobało, jak pan powiedział w pewnym momencie, zagubił się właśnie w tej swojej chyba wypowiedzi i też tak zauważył, że czas się kończy i trzeba przyspieszyć i w pewnym momencie, już nie pamiętam jaki to był utwór, pod koniec rzeczywiście on zaczął takie mniej znane utwory.
Tak, Febelmanowie.
Tak, nawet te mniej znane filmy Spielberga, no bo wiadomo, Williams, Spielberg to jest znak równości, co zresztą pan śmiesznie powiedział. No to wiecie, to można tak powiedzieć, że oni to się razem urodzili. No i właśnie najlepszy wstęp do piosenki był, kiedy pan powiedział, no i wtedy wiecie, ha, ha, i puścił play. Ja płakałem ze śmiechu.
A najwspanialsze było, bo czasami były dwa utwory z rzędu z danego filmu. Niestety pan przez to chyba, że przygotował rano playlisty Spotify'a, to miał ustawione w opcjach playlisty, że za każdym razem ma być powtarzany utwór. Więc jeśli miały lecieć dwa, to tam była na przykład cztery filmy i z każdego filmu były dwa utwory, to za każdym razem, jak się jeden utwór kończył, to jeszcze było 5 sekund z powrotem powtarzany utwór, póki on nie doszedł do tableta i ręcznie nie odpalił kolejnego, także to też było wspaniale i profesjonalnie przygotowane.
Ale muszę przyznać, że rzeczywiście mimo wszystko jakość dźwięku fantastyczna, dobrze się tego słuchało, bo ja w pierwszym momencie mówię, Deusz, może jednak pójdziemy, co? Nie będziemy tutaj siedzieć półtorej godziny. A Deusz mówi, nie no, zostańmy do końca. Ja mówię, okej. Okay.
Ja się bardzo dobrze bawiłem.
Ty bardzo dobrze, to ty spałeś, misiaczku. Właśnie chciałem powiedzieć. Wreszcie Deusz chociaż trochę oczy przymknął, odpoczął chłopak, bo faktycznie przystał
tam. Zgodnie z ideą tego spotkania.
Dokładnie. Zgodnie z ideą tego spotkania Deusz troszkę przysnął.
Wysoka kultura.
Fajne doświadczenie. Ja się dobrze bawiłem, obśmiałem się jak głupi. Potem mieliśmy o czym pogadać z Deuszem na spacerze powrotnym. Ale to kosztowało 85 zł.
No to pewnie, kurczę, tyle co jakiś tam milimetr kabla w tych głośnikach.
No. Dokładnie.
Ale po złocenie.
Ale z drugiej strony właśnie, tak, gościu był nieprzygotowany i to jest kolejna historia pod tytułem hej, nawet dorośli na takim poziomie ledwo ogarniają życie, tylko że właśnie będąc adwokatem diabła, przez to zapamiętaliście ten seans lepiej.
Jakby się wyrżnął tam, to tym bardziej byśmy zapamiętali, ale chyba nie o to chodzi.
Znaczy, nie, no wiesz, tak, ja rozumiem, dlatego ja się dobrze bawiłem.
Znaczy, ja się też dobrze bawiłem, wiesz, i to jest trochę tak, że widać, że facet ma zajawkę, że ci ludzie, którzy tam przyszli, to nie są właśnie audiofile, tylko tam przede wszystkim to były starsze panie. Jakiś młody chłopak, który zabrał dziewczynę na randkę, wiesz. Ludzie, którzy może niekoniecznie mają w domu takie sprzęty, jak my mamy. Którzy spędzają wieczór z kolegami na testowaniu jakości dźwięków w różnych aplikacjach, prawda? Tylko wiesz, w sobotni wieczór o godzinie 19 wybrali się nad Motławę, gdzie mogli byli przez półtorej godziny posłuchać, no jakby nie było, pięknej muzyki. Zwłaszcza na tym sprzęcie, bo co by nie mówić, to naprawdę był świetny sprzęt. Ja pewnie nigdy w życiu nie będę w stanie sobie takiego wzmacniacza w ogóle kupić, który tam stał. Ale wiesz, ale no, ja jestem w stanie zrozumieć to wydarzenie, zrozumieć podejście, nawet to, że facet tak nie do końca był, wiesz, profesjonalny w tym wszystkim, ale ta cena moim zdaniem to już było przegięcie, nie?
No nie, jakbyś powiedział, że weszliście to za darmo, to żadnej krytyki, nie? Ale 85 zł to jest dużo. Mógł chociaż puścić to na, nie wiem, na flaku, tak? Na lepszej jakości, a nie tym Spotify'owym 320.
No, no. Ja myślałem, że tam będzie, wiesz, płyty wrzucał, coś tego, jakiś winyl, coś tamtego.
No, na przykład, wiesz, koncert właśnie z Filharmonii Wiedeńskiej, czy coś takiego. I by miał gotową playlistę, nie musiałby nic kombinować, wiesz.
Disk szafle.
Tak, bo jeszcze wspomniał o tym, że dlatego tak bardzo w tej sali tak pięknie słychać echo, bo naprawdę trzeba powiedzieć, że było takie echo, wiecie, jak się kończą grać instrumenty, to jeszcze macie takie 2 sekundy takiego echa, ale nie typowego, tylko jakby słychać taki dźwięk, który się wycisza. No naprawdę fantastyczny to jest efekt, naprawdę takiej sali profesjonalnej koncertowej. I pan powiedział, że słyszymy ten efekt dzięki specjalnej rzeczy zakupionej przez Filharmonię za bardzo duże pieniądze, po czym nie powiedział w ogóle, co to jest, o co chodzi, tylko ten efekt robi bardzo droga rzecz.
Tak, bardzo drogi sprzęt do robienia echa zakupiony przez Filharmonię. Jest on teraz w każdej sali, dzięki temu możecie usłyszeć, jak to echo wybrzmiewa na koniec każdego utworu. Ja tak
a
się
teraz
dzieje, tak się rozglądam. No,
wiesz. I 5 sekund jakaś od początku danego
tak,
utworu.
Tak, tak. I tak patrzę, coś pod sufitem, jest jakaś maszyna do tego echa. Tak. No przecież nie, wiesz, no nie obili niczym ścian i tak dalej. I autentycznie chłop, no niestety nas nie poinformował, co to za maszyna do tego echa. Ale było echo, to się zgadza. Tutaj muszę się zgodzić z Deuszem. Dobrze, moi drodzy, to słowem wstępu, bo to było całkiem zabawne. My na pewno na grubych rozmowach...
Jak jest ktoś z Trójmiasta, to się jeszcze może wybrać, bo to jest seria
tak, bo to jest
praktycznie co miesiąc.
Cykl.
Tak, to jest cykl.
I są różni artyści tam omawiani przez tego pana, więc możecie się zainteresować. Ja to powiem ci, Deusz, że po tym wszystkim nabrałem ochoty na to, żeby się wybrać jednak do Filharmonii na jakiś koncert, bo tak jak byliśmy teraz w Gdańsku, to i przecież Opera Bałtycka jest, i Teatr Miniatura, i właśnie Filharmonia Bałtycka. Jeżeli o operę chodzi, to raczej na Carmen się nie wybiorę, bo mnie opera nigdy nie rajcowała, no ale w tej Filharmonii rzeczywiście są fantastyczne wydarzenia i tak doszło do mnie, że właściwie to ja w ogóle nie korzystam z tego, że mieszkam w dużym mieście i mam tyle dóbr kultury pod nosem, bo jeżeli gdzieś już wychodzę, to raczej do kina, nie? A jednak ta Filharmonia tam jest. Więc zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby rozejrzeć się w swoim mieście i być może i u was będzie można wybrać się na warsztaty z muzyką Johna Williamsa, a może po prostu do teatru, a może do filharmonii. My, Amadeusz, na pewno jeszcze na jubileuszowych grubych rozmowach na odcinku 50 porozmawiamy o tych wszystkich wydarzeniach, dlatego też, że byliśmy między innymi odwiedzić grób Piotra Kuldanka w Warszawie. W tym roku będzie 5. rocznica jego śmierci, więc wybraliśmy się tam razem z Atkiem i z Kazem i też na pewno będziemy chcieli o tym porozmawiać i mamy też kilka innych ciekawych anegdotek, także już zapowiadam, że w najbliższym czasie te grube rozmowy numer 50 się pojawią, bo chcemy to wreszcie zorganizować. Przechodzimy teraz już klasycznie do newsów, do gier, mamy tego dzisiaj mnóstwo, więc będziemy się spieszyć.
Zaczęła się jesień.
Tak jest. It's autism finally, tak? Jak ten.
Zaczęła się jesień, bo się nie da na podwórko wyjść bez kaleson, także to jest dopiero tak. Zwiastun jesieni.
Jest ciemno. A jak już mówimy o zwiastunie jesieni i mrocznych i ciemnych rzeczy, to wydawnictwo Copcorp, które znacie doskonale, bo w zeszłym roku opowiadałem już o ich książkach i wydawnictwie i w ogóle o herezji Horusa oczywiście, bo o czym ja innym mogę mówić, dostarczyło mi nowe książki, o których opowiem wam w kolejnych odcinkach, natomiast wam tylko pokażę, że mam 10. tom herezji Horusa, to jest zbiór opowiadań, będący jednocześnie chronologicznie 10. tomem w serii. Przypominam, że książek jest ponad 50, nazywa się to Z dziejów herezji i to jest antologia opowiadań, ale tak naprawdę to jest mniej istotny tytuł. Otóż teraz w języku polskim ukazał się dopiero co Lewiatan autorstwa Dariusa Hinksa. Lewiatan to jest nowa książka z wydawnictwa Copcorp i jest to książka, która nie dzieje się w herezji Horusa, tylko dzieje się już w tym 40. milenium. I tak naprawdę mówię wam o niej z jednego ważnego względu. Otóż niejaki Aleksander Mazanek, czyli chłop, którego mogliście słuchać u nas na odcinku specjalnym o Modern Warfare, jest tłumaczem tej książki. Aleksander Mazanek, czyli taktyczny wafel, którego znacie z naszej społeczności, z innych społeczności growych, ogromny fan Warhammera 40 tysięcy, w zasadzie już od kilku dekad, były komandos, miłośnik Call of Duty, niesamowicie ciekawy człowiek, który poznał nawet w swoim życiu osobiście Keanu Reevesa, moi drodzy, przetłumaczył książkę Lewiatan na język polski. To jest fantastyczna historia. Bardzo lubię słuchać takich rzeczy, już abstrahując od samych książek, jak ciekawe można mieć życie i jak fajne rzeczy można robić. Na przykład właśnie będąc fanem Warhammera, przetłumaczyć książkę Warhammera, tak żeby polscy czytelnicy mogli się z nią zapoznać. Wielkie brawa dla Aleksandra.
Brawa.
Brawo.
Tak jest, moi drodzy. A jak macie ochotę posłuchać Aleksandra, to możecie znaleźć odcinek o Modern Warfare, to jest 2019 rok. Rozmawialiśmy o Call of Duty Modern Warfare przed premierą Modern Warfare 2019. Ja wiem, że to taki odcinek tylko i wyłącznie o Call of Duty nie jest dla każdego, ale jeżeli jesteście jednak zainteresowani, to zachęcam was bardzo serdecznie. A w ogóle dzisiaj wystartowała beta Call of Duty 7. Ona jest w tej chwili zamknięta do niedzieli dla preorderowców, ale jeżeli macie Game Passa, to możecie grać w nią już teraz. No i słuchajcie, z takich ciekawszych...
No i kończymy podcast, dziękujemy.
Tak, czas właśnie na Call of Duty.
Znaczy, już bym skończył, ale niestety coś mi ta beta wywala do pulpitu, więc na razie nie pograłem. Ale właśnie z tych
dziękujemy Microsoftowi.
No to przecież właśnie, bo... znaczy musisz po prostu... przeinstaluj Windowsa.
To masz rację, nie pomyślałem o tym.
Ja pierdzielę, wymieniasz po prostu pastę na procesorze i przeinstalowujesz Windowsa i wszystko
pół
hula.
Pół godziny i gotowo.
W czym problem?
Trzeba ewentualnie możesz SSD nowe kupić w razie czego.
Widać, że jesteś
widać,
że jesteś konsolowcem i każdy problem po prostu cię przerasta, taki problem rozwiązania.
Ale tak, słuchacze powinni być wdzięczni, że beta nie działa, bo inaczej by nie było odcinka.
Ewentualnie downgrade do Windowsa 10.
Jest to możliwe, Łukasz.
I po becie upgrade do Windowsa 11.
Klawiaturstwo musi być na każdym odcinku. No dobra, słuchajcie, jeszcze z ciekawych rzeczy to Szymon ma do opowiedzenia nam o swojej wizycie w One More Level z okazji pokazu Valor Mortis. Szymon wybrał się w Krakowie na pokaz jako reprezentant podcastu Rozgrywka, słuchajcie. Dajesz, Szymon.
Tak jest, ja w ogóle nie wiedziałem, inaczej, wiedziałem, że Tejon ma siedzibę w Krakowie, ale nie wiedziałem, że One More Level ma siedzibę w Krakowie, więc bardzo się zdziwiłem, że takie zaproszenie dostaliśmy, więc pojechałem 18 września, zobaczyłem, zagrałem i pamiętam pierwsze zdanie, jakie mówiłem ludziom, którzy byli w studio, tak? Deweloperzy, pracownicy, ale też współdziennikarze, którzy przyjechali na tą imprezę. Powiedziałem, że to jest pierwsza gra od bardzo dawna, której nie mogę porównać tak natychmiastowo z zupełnie inną grą i nie mogę w jednym zdaniu opisać jej, wymieniając tytuły różnych gier. Dlaczego? Ponieważ Valor Mortis to tak naprawdę FPP Souls-like, który dzieje się w czasach napoleońskich.
Czyli kolejna gra od One More Level, w którą nie dane mi będzie zagrać. Znaczy, mogę ją włączyć, ale nie
możesz
dane mi będzie zagrać.
Możesz ją włączyć.
Włączyć mogę, tak.
I powiem szczerze, przed pokazem, bo jak wiecie, na poprzednich odcinkach tam w 2023 i wcześniej mówiłem, że bardzo lubię Ghost Runnera. Lubię ten typ szybkiego, zręcznego gameplayu. I trochę nie dowierzałem, że to studio jest w stanie zrobić takiego siermiężnego Souls-like'a, który będzie dawał w kość, ale w zupełnie inny sposób. No i zagrałem i jak mam plik z gameplayem, on trwa godzinę 40, to godzinę z tego gameplayu męczę się z bossem i nie pokonałem go.
A byli obok ludzie na tym pokazie? Rację. Czy tak siedziałeś w odosobnieniu? Czy...
Znaczy, przez dłuższy czas siedziałem w odosobnieniu, bo ale
zastanawiam się, czy przypadkiem na ten pokaz ktoś trafił taki jak ja i po prostu na przykład sobie menu przeglądał, patrzył sobie ustawienia, jakie są w grze.
Nie, mam wrażenie,
jakie są opcje ray tracingu, tak żeby, wiecie, się nie nudzić po prostu w trakcie pokazu.
Nie, wiesz co, mam wrażenie, że byłem tam najsłabszym graczem do takich gier. Bo jednak i trochę stresował mnie deweloper, który siedział obok mnie i tak, no to w końcu dzisiaj uda, a ja tak, udałoby mi się w domu na mojej kanapie. Jakbym sobie na spokojnie usiadł jeszcze z 2 godzinki, no ale tyle czasu nie było, ale muszę przyznać, że jest to dość oryginalne. Po pierwsze, dawno nie było takiej gry, która ewidentnie sięga po taki trochę peace filter, czasy PS3, Xboxa 360 się przypominają, trup się ściele gęsto, ogólnie poziom, który mamy okazję zwiedzić, przestawia się bardzo na takim polu bitwy, które jest bardzo już ściele się gęsto ten trup, chodzą zombiaki, bo to jest taka gra właśnie, w którym owszem jest ten XIX wiek, armia napoleońska, która zmierza na wschód, ale coś się tam stało takiego magicznego, no i chodzą zombiaki i my musimy odkryć tajemnicę brytyjskiego trepa, tak, który tam się znalazł, w którym gramy. I co tam się dzieje, moi drodzy? Przede wszystkim jest to rzeczywiście Souls-like, nawet trzy standardowi żołnierze, którzy osaczają cię, to jest już bardzo dużo, bo musisz pilnować staminy, żeby wymachiwać mieczem. Aczkolwiek są 3 rodzaje ataków. Broń biała, pistolet, który służy najbardziej do zbijania punktów, słabych punktów napotkanych oponentów, mid-bossów i większych bossów, ale też magia. W demie mogłem użyć takiego flamethrowera z ręki, który pozwalał mi na osłabienie przeciwnika, podpalenie go i łatwiejsze zadawanie obrażeń.
Szymon, ale ja mam pytanie.
Masz pytanie.
Jak wyglądał pokaz? Powiedz nam lepiej, jak wyglądał pokaz? Czy były stripteaserki?
Jakie
były drinki?
Nie, Coca-Cola to było. Ale muszę pochwalić, była moja ulubiona Coca-Cola Sherry, więc za te 9
Myślałem, złotych... że powiesz, była moja ulubiona kokaina.
więc za te 9 złotych, które wypiłem, myślę, że będzie dobra opinia.
Nie, bo wiesz, bo pokaz był w ciągu dnia, prawda? Ty musisz jakby
tak,
znaleźć się tam...
Tak, od 16 do
16. No właśnie, nie? Czyli to jest taka pora, wiesz, gdzie nie każdy będzie mógł się wybrać. No i gdzie to było, na czym ten pokaz polegał poza samym graniem w grę? Czy oni tam opowiadali o tej grze, czy raczej opowiadali o studiu, czy jednak
wiesz,
próbowali
co,
was przekupić?
Dosypywali coś do drinków?
Nie. Nie dosypywali do nic do drinków. Przyjechałem na miejsce... Wjechałem do studia, tak powiem, krótkie przywitanie, poczekaliśmy na wszystkich, no i rzeczywiście mogliśmy sobie te parę do 2 godzinek pograć, tak? A następnie ponad godzinę też rozmawialiśmy sobie z szefostwem studia i deweloperami gry. Był taki po prostu round table i właśnie dość otwarto rozmawiać o rzeczach, o które studio mogło mówić, a studio mogło dość dużo mówić, bo mają nad sobą zupełnie innego wydawcę. To już nie jest 505 Games, przez co jest trochę więcej wolności w tej komunikacji. Czego się dowiedziałem? Jest planowane, są ambicje na 60 klatek na konsolach. Zobaczymy. Są ambicje na haptykę na PlayStation 5. Musiałem o to zapytać. Zobaczymy.
Nie byli gotowi w ogóle na to pytanie. Myślę, na to,
nie. Właśnie byli gotowi, bo właściciel... Szef studia bardzo dużo gra na PlayStation 5, więc jest świadomy potrzeby. Byli gotowi też na pytanie o dubbing polski, tak, po naszej dyskusji o Chronos The New Dawn, ale no tutaj raczej
Karolak odmówił.
Zasugerowałem kontakt z Ministerstwem Kultury, tak jak Łukasz.
Słusznie.
Tak jak Łukasz. Ale
z Karolakiem.
Ale za to pojawiła się sugestia, żeby poprosić władze francuskie, żeby też wyłożyły na dubbing. Więc słyszeliście to pierwsi. Kto wie, może będzie francuski dubbing.
Trzymamy kciuki.
Nie, ogólnie bardzo fajny pokaz. Że tak powiem, było kameralnie w przyjemnej atmosferze. Dużo szerykoli, przekąski. Super. Gra... Nie będę kłamał. Przez to, że jest taki powolny soulslike, nie jestem przekonany, że ona do mnie przemówi tak jak Ghost Runner, ale myślę, że jakbym usiadł w domu na spokojnie i, że tak powiem, musiałbym przejść, recenzować, to na pewno dobrze bym się bawił, bo jest też element rogalikowy, czyli im więcej giniesz, tym możesz tą postać ulepszyć, więc z każdą śmiercią twój bohater staje się też silniejszy. Jest to taki drobny trade-off na ten soulslike'owy element.
Widzisz, że już masz szansę jeszcze w to pograć.
A to po wszyscy deweloperzy tak dniach... obiecują, wiesz, wszyscy tak obiecują, a potem i tak to nic nie daje. Bo...
Studio celuje tylko do
pojęcia. Wymaksujesz się na pierwszym bossa. Levelu i dalej nie rób.
Znaczy w demie był akurat cap na 10 levelu, więc potem nie mogłem, już musiałem polegać na swoich umiejętnościach.
Panie, u Deusza 10 level to za pół roku.
No.
Tak, proszę, Łukasz.
Ja mogę dołożyć kilka słów, bo widziałem gry dosyć sporo na Gamescomie, bo byłem na stoisku One More Level, nie grałem, bo tam tylko rozmawiałem z ludźmi z One More Level, ale miałem okazję popatrzeć, jak inni ludzie grają i ta gra naprawdę się bardzo fajnie prezentuje i ciekawie. Ale co chciałem tylko dorzucić, to jest to, że mnie ogólnie fascynuje to, jak tak niezwykle istotny moment w historii Europy, jak wojny napoleońskie, są niewiarygodnie rzadko podejmowanym tematem zarówno w grach wideo, jak i w grach planszowych, jak i ogólnie w popkulturze. To jest dosyć ciekawe dla mnie zjawisko, że ten okres jest taki jak gdyby mało interesujący dla twórców.
Tak, jakby jest antyk, średniowiecze, potem nic, druga wojna światowa.
No tak jak w szkole. W szkole też tak, dokładnie tak nas uczyli w szkole.
No kurczę, nie wiem, no, gdzie chodziłeś na historię, akurat w polskiej szkole to Napoleon jest dość grubo.
Właśnie niestety tam dojeżdżamy, a do PRL-u już nie da się dojechać. Bo
a to jest taka ciekawostka, którą całkiem niedawno się dowiedziałem, że w polskim hymnie oczywiście jest wspomnienie o Włoszech, a we włoskim hymnie jest wspomnienie o Polsce. I to jest jedyna sytuacja taka na świecie. Całkiem niedawno się o tym dowiedziałem, że we włoskim hymnie jest wymieniona Polska.
No tego proszę, też nie wiedziałem. Nie ma żadnego innego na świecie drugiego włoskiego hymnu, gdzie jest wspomniana Polska. Tylko we włoskim hymnie we Włoszech.
No, ale że... W polskim są wspomniane Włochy, że... tak więc. Ta.
I to też jest jedyny polski hymn, tak, to tylko w Polsce. Tak.
Tylko w Polsce, tak.
Ja pierdzielę.
Ja bym wam powiedział o hymnie niemieckim, ale lepiej nie.
Nie, może nie. W każdym razie, Szymon, dziękujemy ci bardzo za opis tej wizyty w One More Level i możliwość...
Polecam studio One More Level, czekamy na Valor Mortis. Można zapisywać się na beta testy teraz, one potrwają do 13 października bodaj. I premiera 2026, oni bardzo od bardzo dawna chcieli zrobić w ogóle Souls-like'a, więc trzymam kciuki, żeby to się odbiło szerszym echem, bo Polska górą musi... być. No i kampania 15-20 godzin. Trzymamy kciuki.
No zobaczcie, tak, jak się chłop przygotował. Zobacz, poszedł tam, opił się tej szery coli za darmo,
ale jeszcze robił notatki, grał, walczył godzinę z bossem chłop i mimo tego zapamiętał te wszystkie rzeczy, że będzie haptyka, że starają się o dubbing, kiedy będzie beta. Wszyscy bierzcie przykład z Szymona.
No tak, nie wysyłamy byle jakich redaktorów na takie imprezy.
Otóż to, moi drodzy.
Więc wydawcy, zapraszajcie dobrych redaktorów.
Zapraszajcie rozgrywkę. Na pewno zjemy wasze przystawki i wypijemy waszą kolę. Okej, moi drodzy, przechodzimy dalej. W Early Access pojawiło się Call to Arms, Panzer Elite, które wydaje PlayOn. Call to Arms to jest taka seria strategiczna, w której można też walczyć w kamerze pierwszoosobowej, a Call to Arms Panzer Elite to jest taka gra o czołgach. O czołgach, którymi się jeździ i się strzela do innych czołgów. No i generalnie rzecz biorąc, ta gra się pojawiła i ludzie dyskutują i niektórzy mówią, że jest za mało taktyczna, inni mówią, że trzeba za dużo strzałów strzelić w jakiegoś tam Shermana.
To jest to, co wszyscy mówią, że to World of Tanks, tak?
Tak, tylko to w ogóle nie jest World of Tanks, bo to no masz jednak kampanię i wiesz, to jest też gra, która się rozwija, na razie są same czołgi i oczywiście mapy, po których te czołgi jeżdżą, nie ma w ogóle jeszcze piechoty.
Kurczę,
nie ma
wielu pojazdów. Gra o czołgach i by nie byłoby map.
O, to był
czołg w powietrzu.
No, kurczę. Jeszcze, ale takiej gry jeszcze nie było, prawda? Więc czemu latające nie? W każdym razie ja wam tylko mówię o tym, grę udostępnił nam PlayOn, który wydaje ją w Polsce, natomiast ja w nią na razie nie gram, bo ja chcę zobaczyć więcej, to jest Early Access i generalnie...
Ja uważam, że Łukasz powinien ją zrecenzować, bo to jednak jest niemiecki deweloper, także mi się wydaje, że jednak narodowościowo to zawsze... Wiesz, swoją kulturę lepiej człowiek rozumie, nie? Niż obcą.
Ja ogólnie tutaj może nie jest bardzo blisko, ale niedaleko mam Muzeum Czołgów w Niemczech i planuję, że jak Grzegorz do mnie przyjedzie, to na pewno odwiedzimy sobie.
O, bardzo chętnie, bo my gramy dużo w Campaign of Heroes 3, więc...
Wiem, że na
tak,
pewno mają Tygrysa. Tak więc...
Właśnie wchodzisz do muzeum i wiesz, lata 39-45, nic.
Nie, na wejściu podobno sprawdzałem, czy przyniosłeś ze sobą mundur dziadka.
A widzisz, to musisz wziąć dwa dla mnie, Łukasz, bo ja takiego nie mam.
Grzegorz weźmie swoją ulubioną koszulkę, którą ma z napisem Danzig.
O jejku, jejku. Moi drodzy, w tej chwili, jak my sobie rozmawiamy, to odbywa się premiera gry, która nazywa się Castle of Heart Retold i to jest wydana jeszcze raz ta sama gra w odświeżonej wersji. Ja otrzymałem klucz recenzencki od PR Outreach, od Agnieszki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie zdążyłem jeszcze zagrać, bo mamy tego mnóstwo w tej chwili na liście czekającej do ogrywania, do recenzji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast obejrzałem sobie pierwsze gameplaye, zobaczyłem screenshoty, jest to bardzo fajna platformówka 2,5D o rycerzu, który biega i bije i wygląda to super, wygląda to bardzo baśniowo, wygląda to totalnie znowu jak coś dla Łukasza w ogóle, nie? Totalnie, Łukasz, to wygląda jak coś dla ciebie, więc pewnie sobie zagramy w to prędzej czy później i na następnym odcinku do tematu wrócimy. A idąc dalej, wyszło demko gry, na którą czekał Szymon, na którą czekał Łukasz, na którą ja czekałem i Deusz też na nią czeka, chociaż nie zdawał sobie do tej pory sprawy z tego dokładnie, ale teraz już wie. Otóż otrzymaliśmy demko gry Marvel Cosmic Invasion.
Czekam, bo to jest twórców Żółwi, prawda?
Takie tak, francuskie dotknęło, odpowiedzialne za Streets of Rage 4, Żółwie. Po prostu chyba na dzień dzisiejszy spokojnie można powiedzieć, że najlepsi twórcy chodzonych bitemapów, bo zarówno Streets of Rage, jak i Żółwie to po prostu są bardzo, bardzo dobrze zrobione gry.
Streets of Rage 4.
No, oczywiście. Tak. Moim zdaniem to jest ich najlepsza gra, bo jednak mimo tego, że Żółwie są świetne, to one są w tej pikselowej grafice i tak dalej, a Streets of Rage 4 miało moim zdaniem przecudownie rysowaną grafikę, było po prostu przepiękne. Natomiast podejrzewam, że wyprodukowanie takiej gry jednak jest dzisiaj dużo, dużo kosztowniejsze, a nie jest to chyba gatunek, który podbija świat. Natomiast w to demo Marvel Cosmic Invasion mieliśmy okazję zagrać. Gra się super, jest co-op, który działa bez najmniejszych problemów, zapraszanie przyjaciół przez Steam, jest crossplay, naprawdę...
To już w demie
wszystko działa. Niestety gra nie ma podanej jeszcze daty premiery, ale warto czekać i będziemy rżnąć.
W tym roku,
tak jest.
Tak, tak, tak. No, chyba w tym roku się wyświetla na Steamie.
Mi się oprawa Tapisal Trowa bardzo podoba, już w Żółwiach mi się podobała. Podobają mi się postaci, które tutaj są w demie, jest cała masa postaci do wyboru, z którymi dwiema na raz.
9 postaci, jakby w ogóle słówko o tej oprawie pixelartowej, bo mam wrażenie, że ona jest jeszcze lepsza niż w Żółwiach, ona już tak zakrawa o taki późny 90-sowy Capcom. Ja sobie zapisałem, że to jest taki Street Fighter 3, nie? Już tak to bardzo dobrze to wygląda. Zagrałem sobie 20 minut Wolverine'em i Venomem, dwa etapy. Postacie mają różne umiejki, można grać dwoma postaciami naraz, są tak teamowe ataki, chyba stwierdzili, że jest tyle cool postaci, że no nie można grać jedną całą grę, jeżeli gra się
to dopiero jest gra na DLC, nieskończone DLC.
I będą DLC-ki.
Szymciu, to jest przeznaczenie. Zgadnij, kim ja dzisiaj grałem w demo. Wolverine'em i Venomem.
Yes.
Odnośnie DLC, mi dzisiaj gdzieś mignął trailer Dragon Ball Sparking Zero, że mają już 200 postaci w grze.
I nikt w to nie gra.
No nie, akurat nie. Ta gra akurat się okazała dosyć sporym sukcesem, tak więc...
Ale tylko, tylko kończąc, jakby naprawdę mega czekam na tę grę Holiday 2025. To śmierdzi późnym listopadem, wczesnym grudniem. Trzymam kciuki, bo będę tam day one. Będę świdrował każdego...
Co więcej, jeżeli to wyjdzie... Pamiętasz, że myśmy przeszli Żółwie Szymon też razem na kanapie u mnie? Na tej kanapie, którą widać z tyłu na wideo?
Myślę o tym Falloutie, myślę.
Właśnie, w grudniu jest premiera drugiego Fallouta, drugiego sezonu serialu Fallout. Jeżeli połączymy to z Marvel Cosmic Invasion, a Łukasz już będzie w Polsce na święta...
To ja muszę
Tadeusza
przyjechać.
Myślę, że już czwarty raz w tym roku nie zobaczę, ale można by było coś zorganizować u mnie.
Można by, Marvela, oglądanie Fallouta. Cały chyba w lutym, nie?
Nie, wszystko wychodzi naraz, tak jak poprzedni sezon. Czy nie?
Tak? Oj, wątpię.
No dobra, zobaczymy. No nie ma co. W każdym razie taki
Amazon
plan...
Amazon mało co wydaje naraz.
Ale będzie Cosmic Invasion.
No ale pierwszy Fallout był naraz cały. No, nieważne. Ale no. Będzie Cosmic Invasion, dokładnie. Okej, moi drodzy.
Tak jest.
Kolejna rzecz z newsów bardzo szybko. Titan Quest 2 dostał drugi akt. Jeżeli pamiętacie, to kilka odcinków temu opowiadałem o wersji Early Access Titan Quest 2, który jest bardzo fajnym hack and slashem. I okazuje się, że już wjechał cały drugi akt. Czyli oni tę grę to bardzo szybko wypluwają i mam nadzieję, że niedługo będzie już pełna wersja. To jest bardzo dobra wiadomość. Łukasz się tak zastanawia nad tym Titan Questem, więc być może pogramy się trochę w kooperacji i wtedy do tytułu powrócimy. A teraz dwa największe newsy tego tygodnia. Jeden mniej istotny dla graczy, chociaż tak naprawdę bardziej istotny, a drugi super istotny dla graczy i wojna o to trwa już od dwóch dni. Zacznijmy od tego pierwszego. Otóż EA zostało wykupione przez prywatne fundusze i co wy na to?
No to jest bardzo duża bomba. 55 miliardów dolarów całkowita suma wykupu. Wykupywany jest przez trzy prywatne fundusze, w największej części przez arabsko-saudyjski
Public Investment Fund.
Tak, Public Investment Fund. Jest to fundusz inwestycyjny księstwa Arabii Saudyjskiej. To będzie główny inwestor. To jest firma, która już jest znana w branży gier. Niedawno całkiem kupili grę, znaczy firmę bardzo dużą na rynku mobilnym, czyli Scopely, znaną między innymi z Pokémon Go, bo Scopely kupiło kiedyś Niantic, czyli to też należy do nich w tej chwili. Drugim funduszem inwestycyjnym jest fundusz Jareda Kushnera, czyli zięcia pana Donalda Trumpa.
Affinity Partners, tak.
Które zresztą też tak naprawdę ten fundusz został założony z pieniędzy PIF-u, tak więc gdy Jared Kushner założył ten fundusz, to też dostał pieniądze od Saudyjczyków na jego rozpoczęcie, tak więc wszystkie drogi prowadzą do Arabii Saudyjskiej. Trzeci fundusz, Silver Lake, tak. Tutaj nie mam pojęcia, co to za fundusz tak naprawdę.
Taka Ameryczka, no. Taka...
No, jakiś taki po prostu fundusz. Natomiast...
Co to oznacza dla
graczy?
EA i dla graczy? To jest pytanie.
Dla EA to może oznaczać bardzo, bardzo różne rzeczy tak naprawdę, bo nie mamy pojęcia, jakie są plany inwestorów. Szczególnie jeśli jednym z inwestorów, znaczy jeżeli głównymi pieniędzmi inwestycyjnymi są pieniądze Arabii Saudyjskiej, bo to są inwestycje, które niekoniecznie muszą oznaczać, że ktoś się nastawia na zwrot z zysku.
Jako przykład mogę podać wykup firmy sportowej, w której sam kiedyś pracowałem, czyli ESL i Faceit przez Arabię Saudyjską. Od momentu wykupu tych firm e-sportowych przez Arabię Saudyjską oni produkują ogromne wydarzenia e-sportowe, które nie mogą się w żaden sposób opłacać finansowo. Te firmy nagle zaczęły, te eventy sportowe zaczęły nagle mieć takich samych sponsorów jak Formuła 1, czyli rafinerie Aramco i tak dalej. Ja nie wiem, jaki jest sens, żeby rafinerie paliwowe sponsorowały eventy sportowe, poza tym, że książę Arabii Saudyjskiej powiedział swojej państwowej spółce: słuchajcie, sponsorujecie tamtą imprezę, bo należy też do mnie.
No to też jest duży powód.
No oczywiście, no to są tego typu układy. Tak więc... jeżeli EA zostaje przejęte po to, żeby w EAFC pojawiły się reklamy firm saudyjskich i żeby tak naprawdę była to kolejna, żeby to był kolejny puzzle, kolejny klocek do budowania pozytywnego wizerunku Arabii Saudyjskiej na świecie, to wtedy może to być bardzo dobry sygnał dla Electronic Arts. Dostają inwestycje $50 miliardów. Do tego tak naprawdę mogą uzyskać nawet większą wolność kreatywną, ponieważ nie będą musieli już zadowalać inwestorów co 3 miesiące, bo oni
znikają z giełdy.
Nie ma wyników kwartalnych, nikt nie będzie wiedział, czy im się to opłaca, czy się nie opłaca, czy stracili na jakieś grze, czy zyskali. To będzie wszystko już tajemnicą prywatnych funduszy. Tak więc to może się skończyć produkcją naprawdę bardzo dobrych gier, które będą nastawione na przedstawianie tej firmy w dobrym świetle i tym, że Arabia Saudyjska robi dobrze całemu światu graczy. Natomiast jeśli oni chcą na tym zarobić, a firma jest kupiona z $20 miliardami długu, bo 20 miliardów z tych 50 miliardów zostaje przepisane na poczet długu dla Electronic Arts, to tutaj pojawia się ogromny problem. Bo same odsetki od tego długu to jest bardzo dużo pieniędzy, to jest około połowa zyskowności Electronic Arts dzisiaj roczna i to oznacza, że połowa firmy będzie że firma będzie przez pół roku pracować na spłacenie samych odsetek od tego kredytu. Co oznacza prawdopodobnie bardzo duże zwolnienia oraz cięcia kosztów. No a to chyba nie jest ani fajne dla pracowników w tej branży, ani ostatecznie chyba się nie odbija dobrze na jakości gier. Ale to już czas pokaże. Tak więc to tam może się skończyć na różne sposoby.
Tam był taki komunikat też prasowy przy okazji Financial Times podało, że EA chce skupić się na wdrożeniach AI i na takiej wydajności ogólnej. Ja właśnie mnie ten dług najbardziej zastanawiał, bo mam wrażenie, że to implikuje, iż będzie totalna nuda, zero ryzyka, ograniczenie takiego katalogu jakby wydawniczego do jakby samych pewniaków, czyli EA Sports, Simsy, no i to wszystko tak naprawdę. Jakby mam wrażenie, że wszystko to, co miało w EA w cudzysłowie zdechnąć, teraz zdechnie jeszcze szybciej. I jakby BioWare nie przetrwa.
Może tak być.
Need for Speed,
jak najbardziej.
Need for Speed może nie przetrwać, bo przecież już...
Nawet Respawn może nie dać rady, bo może ktoś uznać, że tej gry zarabiają po prostu za mało względem tego, ile trzeba je produkować, ile ludzi utrzymać przy życiu.
Tu akurat wierzę, że ta trylogia będzie dowieziona chociaż, ale pytanie, wszystko rozbija się o jedno pytanie. Jak daleko projekt jest posunięty? Bo jeżeli na przykład ten trzeci Jedi jest dalej super wcześnie i powiedzmy mielibyśmy poczekać jeszcze na 4 lata, a warto też przypomnieć, że ta transakcja ogólnie wejdzie w życie po pierwszy kwartał 27, wtedy tam jej zniknie z giełdy, tak. Więc jeszcze jest trochę czasu na, że tak powiem, dokończenie rzeczy. Kurde, nie wiem, znaczy mówię, ja tutaj stawiam, że przede wszystkim to oznacza nudę i stawiam znak zapytania na Josefie Farahie. Czy to jest moment, w którym ktoś powinien zgłosić się po studio Hazelight?
No może, natomiast ja wiem, że tam współpraca między Farezem a jej jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna. Oni się bardzo lubią.
Tylko czy Arabia Saudyjska będzie lubić Josefa Fareza?
O, to już jest inna sprawa. Jak wyjdzie na scenę i powie fuck you, to się może okazać inaczej. Natomiast tak, ja ogólnie rzecz biorąc, dla mnie w ogóle ciekawa jest przyszłość Electronic Arts, no bo przecież to nie jest żadna tajemnica, że ktoś musi w tej chwili pracować nad grą FIFA, bo FIFA na pewno dała komuś tą licencję i ktoś próbuje zaryzykować i rzucić jednak tą rękawicę. Ja, tam CEO EA kiedyś się wypowiedział, że to był najbardziej udany rebranding w historii, bo im sprzedaż wzrosła po tym, jak rzucili markę FIFA. Ale ja myślę, że to wynika głównie z tego, że na półkach nie ma gry FIFA. Jestem ciekaw, ilu jest konsumentów, którzy autentycznie rozpoznają, powiedzmy za 2 lata, która gra to jest EA FC, a która to jest FIFA. Bo w świadomości graczy ta gra się nazywa FIFA.
Nie jestem przekonany. Okej, jakby widzę skąd przychodzisz, ale moim zdaniem hasło EA Sports, cynny game, jakby ma tę samą siłę co FIFA, jeśli nie większą. Ale znów, że tak powiem, przekonamy się za parę lat.
Dokładnie.
A jeżeli tak? Ktoś chce pograć w gry EA, to może w nie pograć w Game Pass Ultimate.
Tylko droga
pięknie
sprawa.
Łukasz. No właśnie. Bo przekonaliśmy się, moi drodzy, że ceny Game Passa idą w górę. I idą w górę dość drastycznie. Mamy teraz 3 różne wersje tego Game Passa. Podstawowy z 50 bodajże tytułami tylko i wyłącznie do grania.
Czyli nie mówiłem 50 plus.
Tak, to jest taki pakiet startowy. Jest też pakiet premium, no i pakiet właśnie Ultimate.
Pozwolę sobie przeczytać wam cenówki, bo mam notatkę przygotowaną.
Przeczytaj ceny, faktycznie od tego chyba zaczniemy.
Tak, 36,99 zł, pakiet Essential, on zastępuje ten Core, gwarantuje online około 50 gier.
To jest właśnie najgorsze, to, że trzeba płacić prawie 40 zł miesięcznie, żeby móc grać online na konsoli.
Tak, ale PS Plus Essential to kosztuje dokładnie tyle samo, więc tu jest równo.
Też nie pochwalam.
Nie, absolutnie nie. 54,99 premium, około 200 gier wypadają wszystkie wypadają premiery Xbox Game Studios, tak?
Znaczy, tutaj nie będzie ich na premierę.
One tak. Po czasie, tak?
I one nigdy nie były w tym tierze zresztą na premierę.
Tak, od jakiegoś czasu już jak nie to? Były.
W drugim tierze nie były, one zawsze
od
były
tylko
w Ultimate.
Od jakiegoś czasu już ich nie ma.
No proszę, to tego nie
na
widziałem.
Na premierę były zawsze tylko w Ultimate.
Tak, 62,99 tutaj PC Game Pass, chyba najkorzystniejsza obecnie z tych ofert, bo zachowuje te premiery day one i to jest jasny komunikat. Ludzie, grajcie na PC-tach, tak? No i najdroższy dla konsolowców, 114,99 Ultimate z tymi premierami day one. Mnie tutaj przykuła uwagę fakt, że...
I też z dostępem do EA Playa, nie?
Z dostępem do EA Playa.
EA Playa do Ubisoftu i do Fortnite Crew.
Co jest, tak. Chyba właśnie chciałem powiedzieć, że ten Fortnite Crew to jest kurde trochę game changer dla tej subskrypcji, wbrew pozorom, bo...
Tak, o tym samym myślę. Tak, to jest...
No i chmura, to jest streaming.
Fortnite jest tak popularny, że dużo ludzi sięgnie po ten ostatni model subskrypcji, dlatego że sam Fortnite Crew kosztuje 40 kilka złotych. Rodzice dzieciakom kupują co miesiąc Fortnite Crew, młodzież sama sobie kupuje co miesiąc Fortnite Crew, więc jeżeli ktoś używa Game Passa i do tego gra dużo Fortnite'a, to może z tego skorzystać. Natomiast,
to brzmi jak niezłe combo.
Cofnijmy się kawałek, zastanówmy się nad tym, co się dzieje w premium. Otóż w premium na premierę nie ma eksów Microsoftu. Te eksy pojawiają się w przeciągu roku od premiery gry, poza Call of Duty, które będzie tylko i wyłącznie w pakiecie Ultimate. No i ja uważam,
nie,
że...
Nie,
tak, tak. Call of Duty będzie tylko w pakiecie Ultimate.
Nie, oni wyjaśnili... Nie, ja przeczytałem, bo oni wyjaśnili, że także Call of Duty będzie na premierę tylko w Ultimate. Ja nigdzie nie znalazłem informacji, że ono nie trafia w ciągu roku do premium.
Jest jak byk napisane w angielskojęzycznym komunikacie w tych trzech tabelkach. Jest gwiazdka przy tekście, gdzie pisze, że gry Microsoftu w ciągu roku od premiery się pojawią, excluding Call of Duty. Więc okay. Ja to
weryfikacja
rozumiem jako...
na żywo.
Tak, ja tak jest. Sprawdzę, bo... To...
Control F, excluding.
No tak, ale to jest bardzo ważne, bo wiesz...
Natomiast jedna z ważnych rzeczy, które też...
Poczekaj, tylko dokończę, proszę. Jeżeli, wiesz, jeżeli masz zapłacić 100, ile tam jest? 112 miesięcznie?
115.
No to, to w zasadzie 4 miesiące masz już swoją kopię Call of Duty. Więc jeżeli ktoś miałby mieć Game Passa tylko dla Call of Duty, a do niedawna masa ludzi miała Game Passa tylko i wyłącznie do Call of Duty. Łukasz, nie słyszymy cię.
Na Xboxie i tak tego za 40 zł musisz mieć.
No tak, żeby grać online. Płacenie za granie online na konsolach to jest temat, który się przejawia od 20 lat i niestety tutaj się nic nie zmienia. Ale tak, chodzi mi o to, że wiesz, że no, to jest duża cena za granie w Call of Duty. 112, 114 zł miesięcznie. To już jest naprawdę dużo.
Tak, tylko tu trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, ile w ciągu roku rzeczywiście gram to w Call of Duty. Czy ta faza na przykład trwa 2-3 miesiące i potem ta gra gdzieś tam się kisi na dysku? Czy rzeczywiście gramy cały rok i, że tak powiem, przepalimy więcej kasy, niż byśmy kupili sobie to Call of Duty?
My tak nie gramy, bo my skaczemy z gry na grę, bardzo często nie tylko ze względu na to, że zajmujemy się recenzowaniem gier, ale
nie
też...
jesteśmy przykładem zwykłego gracza.
Tak, ale też po prostu zmieniamy te gry, bo lubimy. Ja zawsze mówię, że ja mam growe ADHD i po prostu skaczę z gry na grę, natomiast cała masa ludzi gra w jedną grę przez cały rok, Szymon. Czy to będzie Fortnite, czy to będzie FIFA, czy to będzie Call of Duty. Przecież moja ekipa Discordowa, która gra ze mną w Call of Duty, to, że my mamy co niedzielę mecze, to jest jedno, bo to są ustawki, które ja zorganizowałem, ale ostatecznie ja patrzę na tych ludzi i oni grają wiele razy w tygodniu, umawiają się wiele razy w tygodniu i grają tylko i wyłącznie w Call of Duty. Jestem przekonany, że to jest naprawdę duża liczba graczy, która w jeden, dwa tytuły w ciągu roku gra non-stop.
Tak, okay. Oczywiście. Okay. W każdym razie tak, exclude Call of Duty, czyli Call of Duty jest tylko w Ultimate. Mm-hmm. Natomiast ogrom graczy jest takich, którzy kupują na przykład PlayStation 5 i FIFA, czy EAFC i żadnej innej gry. I tak samo jest z Call of Duty. I tak samo dzisiaj, myślę, jest masa osób, które grają tylko w Fortnite, tylko w Minecraft.
Dzisiaj wyszły statystyki top pobierania za wrzesień na PS Store i w Europie, mimo Silksonga. Silksong był na drugim miejscu. Na
no, zawiesił niby wszystkie sklepy, nie?
Na pierwszym EAFC.
Tak. No, jak gdyby to są takie giganty, te gry, że zresztą, rany, no to był chyba 2 lata temu ten raport Newsu, który podaje, że 70% graczy na świecie gra w gry, które mają więcej niż 6 lat, bądź w marki, które mają więcej niż 6 lat, bo nie interesują ich nowe gry. Oni grają w to, co lubią, cały czas w to samo, w jedną rzecz i tak. Tak,
nawet
działa.
W tym roku był raport, że prawie 50% playtime'u to jest 10 gier. Się takiego światowego. No.
Tak. Deuszu, kochany.
Tak jest.
Co ty sądzisz o tych cenach i o tych zmianach w Game Passie? Bo ja wiem, że wy z żoną korzystacie z Game Passa, gracie w Call of Duty przez Game Passa.
Tak jest. To znaczy, te podwyżki są bardzo duże i dla mnie one już jakby są na tyle duże, że mimo, że jestem wielkim fanem ogólnie abonamentów i treści cyfrowych i abonamentów, to jak sobie to przeliczysz, wiesz, w skali roku, że nie wiem, tam po 10 miesiącach możesz wydać powyżej tam 1000 zł na abonament, grupa powyżej 1000 zł, realnie przestać płacić i wiesz, i nawet cyfrowej wersji żadnej gry nie masz, nie? Po wydaniu, wiesz, 1000 zł, a jak sobie pomyślisz, że przez te 10 miesięcy, ile było promocji gier na Steamie, jakichś tam darmowych w Epiku, ile tytułów mógłbyś mieć, nawet będąc jakimś tam patient gamerem i troszkę starszych, i kupić i mieć te cyfrowe gry zawsze, wszędzie, kiedy mam czas, no bo możesz zapłacić za Game Passa Ultimate i no, mieć trudniejszy okres pracy, cokolwiek, wakacje i z tego nie korzystać i tu mieć kopię, no to coraz trudniej mi obronić jakby ideę abonamentu, nie? Przy kosztach. Bo ja rozumiem, ja też wiem, jak, bo wiadomo, że raczej opinie są nieprzychylne o tych podwyżkach, natomiast pojawiają się jednak takie głosy, które wyliczają tą listę gier dostępnych, tak, w tym roku nawet, które już były dostępne w ramach Ultimate, czy nawet będą do końca roku, ale dalej, no dalej większość osób nie jest piwniczakami, które nawet połowę z tych tytułów nie odpalą. To nie jest tak, że ja płacę 115 i ja będę z tego wszystkiego korzystał, nie? To nie jest tak, że jak ja płacę za Netflixa 80 zł, to mi wychodzi, że ja za odcinek serialu to płacę 0,00001 grosza, nie? Na przykład za oglądanie godziny Netflixa, bo to się tak nie przelicza, nie? Ja jak to przeliczę na po prostu czas, który spędzam na gry, to już dla mnie to jest wysoka kwota, nie? Stosunkowo wysoka kwota, szczególnie przy cenach, szczególnie na naszym rynku, nie? Jak to już jest magiczna bariera w ogóle 100 zł przekroczona w naszej walucie.
Jedna trzecia gry AAA, nie? Takiej.
To znaczy, po pierwsze, są dwie ważne rzeczy. Na razie nikt, kto ma aktywny abonament, nie dostał podwyżki. Tak więc osoby, które mają podpisany abonament, na razie następną płatność mają cały czas w tej samej wysokości i nikt nie otrzymał jeszcze maila, że ta cena wzrośnie. Tak więc nie wiemy, czy to w ogóle będzie dotyczyć aktywnych subskrybentów.
Znaczy, na pewno to pójdzie nie w górę. No,
z tego, co ja kojarzę, to po prostu dla aktywnych subskrybentów ta podwyżka wchodzi w listopadzie. Jeżeli nie mają
Pod koniec października, no tam...
Tak. No chyba, że masz nastakowane do tam...
No nie, właśnie
na 3 lata w przód chyba
tak
można.
Jak tak jak to się robiło.
Dzisiaj sprawdzaliśmy na Discordzie naszym i niektóre osoby płacą za Ultimate 67 zł, inne płacą 53 zł, w zależności od tego, kiedy podpisały tą umowę. I ona cały czas im się nie zmienia, płacą normalnie miesięcznie. Znaczy ja akurat płacę też dziwnie, bo ja płacę przez mój abonament w telefonie komórkowy, ja płacę 12 euro. Natomiast ja się zgadzam z Deuszem totalnie, że to jest już bardzo wysoka cena, szczególnie na polski rynek, bo myślę, że dla Amerykanów te $30, biorąc pod uwagę, ile u nich kosztuje bułka, banan czy hamburger, to nie są aż takie duże pieniądze, bo u nich wszystko jest strasznie drogie, ale to nadal tak naprawdę jest świetna cena za zawartość, tylko właśnie pytanie, kto jest w stanie skorzystać z tej zawartości, to jest już ponad 500 gier. Tak. To jest słabszy, ale jednak, słabszy katalog Ubisoftu, cały słabszy katalog Electronic Arts, to jest ogrom tych gier od Microsoftu, to są właściwie prawie co tydzień są jakieś premiery w Game Passie, tego jest ogrom i gdyby nie to, że oczywiście jestem hardkorowym graczem i mam bardzo dużą bibliotekę gier i dużo gier też otrzymuję ze względu na to, że pracuję w branży, to nadal chyba bardzo wielu rodzicom, którzy byliby w stanie płacić te 30 euro i na przykład kupowaliby konsolę dziecku, to bym powiedział, słuchaj, chcesz mieć spokój? Zapłać te 30 euro i dziecko ma taką bibliotekę gier, że ma cały czas co grać. I co najważniejsze, tam jest też Minecraft, tak? Na przykład. I ten Fortnite Crew, czyli to, co dzieci grają, tak? Tak więc to jest nadal bardzo fajna oferta dla dzieci. I znaczy dla rodziców, którzy chcą mieć święty spokój, FIFA tam też ląduje jakoś tam pół roku po premierze, czy coś takiego, czyli to też nie jest jakiś dramat. Tak więc, no kurczę, to jest nadal pod wieloma względami świetna oferta. Czy to jest oferta dla zapracowanych ludzi, którzy mają rodzinę, pracę na głowie i niekoniecznie bardzo dużo czasu na granie? No tu już właśnie zaczyna mieć wątpliwości, że ta oferta dla hardkorów to się już robi taka dosyć droga, nie?
Bo tylko dołożę,
taniej kupić te gry.
Dołożę tylko, że właśnie wszystko zależy od tego, czy ty chcesz być takim trochę więźniem tej rotacji, nie? Jakby grasz w to, co jest tam, a czasami możesz chcieć kupić na przykład jakąś konkretną grę i
oczywiście,
do tej kosztu subskrypcji dokłada się koszt gier, które kupujesz.
Ale nadal jak
nie?
porównam to do ceny tego PlayStation Premium, które niby jest tam o połowę tańsze prawie, tak? Tak jak 50 zł tańsze, chyba... to uważam, że Game Pass jest lepszą ofertą.
Bo nawet no, ponad teraz, no, jak
no chociażby
w
za te
rocznym.
Gry first party, tak, tu się zgodzę, ale też jakby odbijając na chwilę tylko dla biznesu, to jest dobra decyzja, że Sony nie wrzuca tych gier first party, nie? Jakby nie tam... Nie dewaluują tych wartości.
I tak o tym też rozmawialiśmy na Discordzie, że czy prawdopodobnie Microsoft po cichu rakiem nie chce się wycofać z tej obietnicy, czyli będzie powoli robił ten Ultimate tak zaporowy, żeby ludzie przestali dostawać te gry na premierę w cenie abonamentu, a żeby je kupowali. Bo właśnie tu o to chodzi, że ludzie mogli robić coś takiego, że wychodziła nowa gra Microsoftu, brali sobie abonament na miesiąc, ogrywali tą grę i dziękuję. To, co oczywiście. Ludzie robią z Ubisoftem. A gdy jest to już $30, czyli połowa ceny, powiedzmy, w miesiąc po premierze, tak? No to, kurczę, może jednak lepiej kupić tą grę, zamiast wykupić na miesiąc abonament, aby ją ograć. I tu o to chodzi, bo ja myślę, że na przykład to jest też, moim zdaniem to jest ogromny problem Ubisoftu w tej chwili, że wychodzą te gry, Oczywiście takiego asasyna mało kto gra w miesiąc, ale ja na przykład Star Wars Outlaws zamiast sobie kupić ograłem w Ubisoft Plus. I oczywiście pewnie zapłaciłem więcej niż bym go kupił, bo ja mam mało czasu na granie, ale i tak wierzyłem, że ja nigdy do tej gry nie wrócę.
Płaciłem 9 miesięcy za plusa, tak?
I tak nigdy do tej gry nie wrócę. Natomiast spokojnie można tą grę przejść w miesiąc. To jest gra na 20 godzin. To jest dobry weekend albo dwa dobre weekendy. I spokojnie można wykupić ten abonament.
No, 24 godziny Deusz mi zajęło na przykład. Także Łukasz ma rację, że to jest krótka gra, tylko wiadomo, że z twoim, bo Deusz tak się śmieje, dlatego, no, że Deusz przechodził Assassin's Creed. No właśnie, ty Assassin's Creed Valhalla w końcu skończyłeś, Deusz?
Nie.
Nigdy. No właśnie. A propos.
Ale Odyssey skończyłem. Tak, ale już kiedyś chwaliłem. Dwa z kawałkiem, dwa lata z kawałkiem, także.
No, więc.
Dobrze, moi drodzy, to chyba myślę, że możemy zakończyć.
Aż na to.
Tak, ten temat ogólnie możemy zakończyć, możemy też zakończyć dział newsów i przechodzimy do działu gier. Mamy dzisiaj bardzo dużo tych gier, więc postaramy się nie
będzie
za bardzo...
Wszystkich tutaj.
Tak, do brzegu, moi drodzy, i nie skaczmy po wątkach, postaram się również. Pierwszy tytuł dzisiaj to gra Kaltic, czyli boomer shooter, kompletnie w moim stylu. Gra, o której opowiadałem, kiedy pojawiła się w Early Access kilka lat temu. Otrzymała ostatecznie pierwszy akt, czy też pierwszy rozdział, a w tym roku całkiem niedawno do tego doszedł rozdział drugi, który sprzedawany jest jako DLC do tej gry. Więc całość, bo to już jest wszystko, całość nazywa się po prostu Kaltic i jest takim miksem gry Blood z Warhammer 4000 Boltgun, biorącym wszystko co najlepsze z gatunku. I ja wiem, że boomer shootery to jest totalnie moja bajka i ja dużo w tych
wciąż
gram. Wciąż, to jest moja bajka cały czas. Natomiast Kaltic jest tytułem wyjątkowym. Automatycznie wskakuje na najwyższą półkę z najlepszymi tego typu tuzami gatunku, takimi jak Dusk czy Turbo Overkill.
Prodeus.
Kaltic. Prodeus również. Czy Boltgun, chociaż Boltgun tak naprawdę postawiłbym oczko niżej niż wszystkie te wymienione wcześniej gry. Nieistotne. Kaltic jest grą o detektywie, który trafia na trop, uwaga, uwaga, pewnego kultu, który para się czarną magią, demonami i w ogóle. No i tak jak w grze Blood będziemy tutaj strzelać do różnych kultystów i potworów, które napotkamy na naszej drodze, używając całego arsenału, który gra nam udostępnia, a który możemy rozbudowywać, dodając lepszy celownik, alternatywny tryb strzału i tak dalej, i tak dalej. Broni, ten arsenał w pierwszym momencie wydaje się być dosyć skromny, ale tak naprawdę nie w zupełności wystarczający. Każda broń jest naprawdę silna, ma swoje lepsze i gorsze strony. Jest tutaj w ogóle brany nawet pod uwagę tor lotu pocisku. I jeżeli spojrzycie na tę grę, to zobaczycie brązowo-rdzawo-zieloną kolorystykę tego świata, bardzo grube, brzydkie voksele, trójwymiarowe mapy i przeciwników w sprite'ach, czyli w tych płaskich modelach rodem właśnie z gier na silniku Build Engine, takich jak Blood czy Duke Nukem 3D. I to wszystko jakimś cudem działa. W ruchu to doskonale wygląda, jeżeli lubi się tego typu oczywiście oprawę graficzną, bo jak spojrzycie na tę grę na pierwszych screenshotach, to stwierdzicie, że to jest gra z 90 lat, a nie gra, która tak naprawdę ostatecznie ukazała się w 2025 roku. Ale to wszystko działa. Jakby feeling strzelania jest niesamowicie dobry. Niesamowicie dobry. Jak na strzelanie do sprite'ów, ja nie spodziewałem się, że można zrobić tak dobre, tak mięsiste i tak wymagające strzelanie do sprite'ów. Bo widzicie tę grę, myślicie sobie Duke Nukem, ale jednak ta walka tutaj jest dużo bardziej skomplikowana, wymaga od nas taktyki, bo gra jest niesamowicie trudna. To jest gra, która nawet na normalnym poziomie trudności jest cholernie trudna. I tak naprawdę wszystkim polecam granie na easy. Na ciebie patrzę, Deusz.
Widzę.
Właśnie, widzisz, teraz to widzisz. O to chodzi. Tak, gra jest niesamowicie trudna, ale też niesamowicie dająca satysfakcję z każdego starcia z przeciwnikami, bo tutaj naprawdę trzeba się przyłożyć, żeby przejść każdy kolejny etap. Ja przeszedłem pierwszy akt w większości na poziomie hard, czyli na trudnym, i pod koniec pierwszego aktu stwierdziłem, że chyba mi się dalej nie chce, i całe szczęście przeskoczyłem na normal, no bo drugi akt jest jeszcze trudniejszy niż pierwszy, w międzyczasie jest tak zwane interludium.
To by się tego spodziewał.
Prawda? W międzyczasie jest tak zwane interludium, które twórca stworzył podczas pracy nad dwójką, bo w ogóle Kaltik jest dziełem jednego człowieka wspomaganego przez 3D Realms. I jeżeli mielibyśmy rozłożyć gameplay na czynniki pierwsze, no to wiadomo, dalej wracamy do modelu rozgrywki z pierwszego Dooma. Chodzenie po mapie, szukanie kluczy, walka z przeciwnikami, znajdywanie sekretów, żeby dostać się z punktu A do punktu B i w ten sposób zaliczyć misję, przejść do kolejnej. Natomiast twórca bardzo umiejętnie stworzył mapy, przez co te mapy są różnorodne. Czasami będziemy walczyć na dystans ze snajperami, czasami będziemy przeciskać się przez jakieś grobowce pod ziemią, gdzie są bardzo ciasne korytarze, czasami będziemy pływać, czasami będziemy walczyć na otwartych mapach, przy innej misji trafimy do jakiegoś budynku, w którym będziemy przemierzać kolejne piętra i próbować odnaleźć drogę, żeby przedostać się dalej. To wszystko powoduje, że praktycznie każda misja jest trochę inna, że trzeba trochę zmienić taktykę. I to jest niesamowite, że można wziąć tak prostą grę z tak prostą oprawą graficzną i tak niesamowicie dobrze zrobić te mapy, żeby czuć było, że każda jest inna. Tam jest nawet mapa w psychiatryku, która staje się horrorem, i to już jest pod koniec pierwszego aktu, kiedy ty tak naprawdę znasz już przeciwników, wiesz o co chodzi w grze, trafiasz do psychiatryka, opuszczonego psychiatryka, w którym latają jakieś duchy, większość pomieszczeń jest pusta, ambientowa muzyka towarzyszy ci przez cały czas, kiedy snujesz się tam z latarką, a i tak czujesz się nieswojo. I żeby zrobić tak dobry level design, tak niesamowicie połączony z dźwiękami, z ambientem i z muzyką, żebyś w siódmej czy w ósmej misji, bo to mniej więcej wtedy jest, dopiero tam trafiasz i nagle poczuł się niekomfortowo, autentycznie, jakbyś grał w horror, a nie w strzelankę, to naprawdę czapki z głów. Bo trzeba umieć robić gry, żeby tak dobrze to zrobić. I ja bardzo serdecznie wszystkim polecam Kaltik, bo uważam, że to jest jeden z najlepszych boomer shooterów, jaki wyszedł w ogóle w historii boomer shooterów.
I warto dodać, że kosztuje niecałą 1/3 ceny Game Pass Ultimate w tym momencie. On kosztuje tam 30 parę złotych na Steamie.
Bo wyjaśnij mi to, bo patrzę sobie na stronę Steama i jest Kaltik za 36 zł, ale jest też Kaltik Complete Edition i on ma drugi rozdział.
I ile kosztuje Complete Edition?
72 zł.
I to jest pełna cena, Deusz.
Aha, okej. Okay.
To jest pełna cena, dlatego to pół że tak game jak powiedziałem... Pół Game Passa, tak, dlatego że drugi rozdział jest sprzedawany jako DLC do pierwszego, albo można właśnie kupić Complete Edition, tak jak mówi Szymek, i wtedy całość za niecałe 8 dych. Uważam, że ta gra jest warta tych 80 zł. Absolutnie warta tych 80 zł. Już tak jak powiedziałem, gameplay, level design, świetna muzyka też jest w tej grze. Widać naprawdę multum pracy, która została włożona w ten tytuł, i do tego po prostu to nie jest takie zwykłe piw-paw-piw. To nie jest tak, że idziesz piw-paw-piw, czerwony kluczyk dalej, tylko tu jest naprawdę różnorodnie, tu jest trudno, tu trzeba czasami pomyśleć. Super gra. Doskonała, naprawdę. Nawet na tym easy, tak? Znaczy ja nie grałem w ogóle na easy, więc przepraszam. Grałem na normalu i na hardzie.
Shootery ogólnie są trudne. To jest jak gdyby trochę cecha gatunku.
Wiesz co, pamiętam, że Bolt Gun ma chyba 6 poziomów trudności, i dopiero przy czwartym ja zacząłem coś w ogóle czuć.
Okay, rozumiem, ale wiesz, jak ja sobie przypomnę to dzieło takiego tam polskiego też twórcy, co sam zrobił jakąś grę, ten boomer shooter taki, to też było trudne.
Polski twórca boomer shooter. A, wiem o czym ty mówisz. Drugą część on robi z Johnem Romero.
Tak.
No Deusz, pomóż mi. Pamiętasz? Nie pamiętasz.
Project Warlock? No, ale...
Tak nie. Jest, Project tak. Warlock.
No to też było trudne.
Tak, Project Warlock to w ogóle, wiesz, był rogalikiem przede wszystkim.
No, ale ogólnie mówię, te gry raczej są dosyć trudne, ale za pół Game Passa to właściwie dobry deal chyba.
Ja bardzo polecam.
Jeszcze na zawsze masz? No, tak nie jest. Tylko do pogania.
Chyba, że Gaben umrze i Steam zostanie kupiony przez Arabów.
To wtedy tak, nie.
Prawda?
No. Wtedy może być ciężko.
No ale, dobra, ale tym będziemy się martwić w przyszłości.
Następną grę do omówienia mamy wyścigówkę, która kosztuje więcej niż Game Pass.
300, nie?
Nie, to nie ta gra, Łukasz. Łukasz teraz właśnie, pokazał na wideo plakat Mario Kart World, ale my nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Mario Kartach. Może innym razem. Łukasz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
O Sonic Racing Cross Worlds.
Grał Łukasz, grałem ja, grał Amadeusz, który grał ze mną na kanapie i grał Szymon, czyli graliśmy wszyscy tak naprawdę. Szymon, ty tylko w demo,
grałem
prawda?
W demo tylko i spasowałem ostatecznie, ale słyszę super pozytywy jednak, więc słucham was.
Słuchaj, recenzje są bardzo dobre, to jest prawda. Ja też jestem zaskoczony, jak dobrze ta gra została przyjęta. Może zaczniemy od Łukasza w sumie, Deusz, co? Bo on grał z dziećmi i to jest chyba gra dla dzieci, więc posłuchamy jego perspektywy i wtedy
czy ja wiem, czy
opowiemy
dla dzieci. Zobaczymy, dobra, to ja
no
nie
właśnie,
będę.
No właśnie, tak, w teorii jest to gra dla dzieci, może tak, o.
Ogólnie rzecz biorąc, u mnie w domu karty to nie jest jakiś popularny gatunek, no ale jednak jak pojawił się w domu
ewentualnie
Switch
poker,
2,
tak?
Tak.
Na kieszonkowe.
Jak pojawił się Switch 2, to... Znaczy mój syn teraz gra w Silksonga.
Co?
No.
Widzisz, Deusz?
Dominik lubi takie gry. Dominik
dzieci przechodzą
Cupheada
z Silksonga, a ty co?
A ja jestem Polakiem przynajmniej.
Dominik ogólnie lubi wyzwania. Tak.
Z plusów.
W każdym razie, jak się pojawił Switch 2, to oczywiście pojawił się w domu z Mario Kart World w bundlu i trochę w niego pograliśmy. Moja ocena tych gier się nie zmienia. Ja ich po prostu szczerze nienawidzę. Dla mnie to, że jest gra, która ciebie kara za to, że dobrze w nią grasz, jest po prostu rozwiązaniem, którego strasznie nie lubię.
Komunizm tak zwany, tak? Gra komunizm.
Tak, tak. Tak więc pograłem z synem i z córką. Pograliśmy ponad 2 Grand Prix, czyli trochę tych wyścigów ukończyliśmy. Dzieci się bawiły świetnie. Za każdym razem, czy to jak Dominik wygrał, czy Ola, to było dużo radości i tak dalej. Ja miałem dużo stresu przez to, że prawie w każdym wyścigu dostałem na koniec wyścigu nagrodę jako osoba, która spędziła najwięcej czasu na pierwszym miejscu, co wcale nie oznacza, że wygrywałem, bo właśnie to są tego typu gry. I
ranią twoje ego, tak? Czy...
Tak, tak. Ja,
dokładnie.
Ja nie lubię takich rozwiązań, jeżeli
Łukasz
ja przez cały wyścig wygrywam pierwsze okrążenie, drugie, trzecie, a potem na 5 sekund przed ostatnim przejazdem przez metę dostaję nagle od 5 przeciwników zmniejszenie, zgniecenie, coś tam i nagle mnie 5 osób wyprzedza i to
się nazywa Łukasz śmierć frajerą. Tak. To w gameplay już nazywa śmierć frajerą po prostu.
Dokładnie, to jest... To nie jest mój typ zabawy, natomiast widziałem, że dzieci się świetnie bawiły. Gra jest zrobiona bardzo dobrze, działa płynnie, wygląda świetnie, ma bardzo fajne udźwiękowienie poza muzyką. Naprawdę to, co oni zrobili z muzyką w tej grze, to jest jakiś koszmar. Nie, naprawdę, to się nie zmienia z moimi wrażeniami z dema. Ta muzyka jest po prostu nieznośna. Natomiast cała reszta jest naprawdę super, te wszystkie motywy, że można sobie jakieś boosty wybrać przed wyścigiem. Ja sobie na przykład wybierałem to, żeby mi się szybciej ładował pasek poślizgu, dzięki czemu mogłem mieć więcej przyspieszania. Dominik miał, że może trzymać 3 przedmioty zamiast 2, jakieś takie, to są fajne rzeczy, naprawdę bardzo dużo jest opcji w tej grze, bardzo dużo możliwości, bardzo dużo na premierę jest kierowców, pojazdów. To jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobra gra. Za mało lubię ten gatunek, żeby stwierdzić, czy ona jest lepsza od Mario Kart, ale wydaje mi się, że chyba pierwszy raz konkurent Mario Kart jest tak dobry i jest tak blisko tego, żeby powalczyć z Mario Kart o to, aby być naprawdę na pierwszeństwie tego gatunku. No.
Dziwne, okay, słyszę, jakby ktoś szkalował Crash Team Racing, no, ale prawie wydaje mi się, że...
W niej się przede wszystkim, tak w ogóle, w niej się przede wszystkim jak na te gry kartowe, to bardzo dobrze jeździ.
Tak.
To znaczy, jak na te gry kartowe jest ta cała mechanika jazdy w poślizgu, przyspieszeń, zbierania znajdziek, ale tam się przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze jeździ. Tam jest super uczucie prędkości. Naprawdę bez problemu czuć te samochody, to znaczy, a też nie gram dużo w te gry kartowe, ale raczej tam bez problemu można po prostu wskoczyć w tą grę.
I właśnie tak jak zarówno w demie Sonic Racing Crossroads, jak i w Mario Kartach 8, mam ten sam problem modelu jazdy, że w nich się jeździ dobrze, ale brakuje mi tego poczucia z CTR-a, że w pewnym momencie jeżdżę na krawędzi błędu, nie? Że doskonale jakby można tą mechanikę zgłębić, ale no, rozumiem, że casualowo też jeździ się w tym dobrze, nie?
Tak, więc można bez problemu wskoczyć, no oczywiście jak najbardziej, no 40, 50, 60% wpływu na wyścig, jakby się dobrze czy źle nie jechało, i tak mogą mieć te wszelkiego typu znajdźki i wspomagacze, bo one są od jakichś bardzo podstawowych, po jakieś naprawdę zaawansowane, gdzie na ostatniej prostej możecie teleportować na drugie miejsce w wyścigu jakaś znajdźka o pół trasy i to naprawdę dość mocny ma wpływ na wyścig. Natomiast no jakby sama jazda i ten czas wyścigu, te kilka minut, które się jedzie ten wyścig, to się jedzie bardzo, bardzo dobrze i bardzo emocjonująco i naprawdę czuć jakoś tą produkcyjną tej gry w niej, bo tam wszystko wygląda ładnie, w ogóle te wszystkie animacje tych poszczególnych rzeczy, które się dzieją, kiedy ktoś w ciebie coś wystrzeliwuje, ktoś coś leci, coś stoi na drodze, więc to wszystko wygląda super. Same trasy, no tutaj to jest trochę i zaleta i wada, taka ambiwalencja, bo na tych trasach się dzieje dużo. Znaczy poziom tego, ile rzeczy tam się świeci, zmienia, błyszczy, miga, zapada się, rozpada się, totalnie zmienia strukturę. Jakby mało było tego wszystkiego, co się świeci naokoło, to do tego w trakcie wyścigów są jakby takie teleporty między światami.
No,
tak?
Crosswords, tak?
Crosswords, tak.
Tytułowy prostu, tak naprawdę feature tej gry.
I od jednej pstrokatej trasy, która pompuje w ciebie dopaminę po prostu, przez oczy pompuje ci w mózg dopaminę, jakby tej dopaminy było za mało, to nagle się zmienia kompletnie trasa w jakąś inną, w której znów masz pompowaną dopaminę i między tymi światami jeszcze zmieniasz klasycznie pomiędzy kartami, samolotami, a łódkami to, czym sterujesz, to naprawdę ta gra jest po prostu czasami fizycznie wręcz męcząca, jeśli chodzi o ilość informacji, którą przyswaja twój mózg. No, niektóre levele, jak graliście, to pewnie kojarzycie, jest ten taki level cyfrowy, gdzie się jedzie po takim cyfrowym tafli, nie wiem, jakby szkła i wszelkie kolory na tej planszy są kolorami tęczowymi, tak. I nagle się jedzie pionowo w dół, po czym pionowo w górę i tęczę mamy przed oczami, no tam to jest po prostu jakaś, no naprawdę, po najlepszych, wydaje mi się, że najlepsze LSD tak człowieka nie weźmie, jak z półkółka zrobionego na tej trasie, więc to, co jest też i zaletą tej gry, może być, że tam się różnorodność i się człowiek nie nudzi, to według mnie jest trochę jednocześnie wadą, bo tam naprawdę człowiek się po prostu potrafi poczuć zmęczony fizycznie.
Znaczy właśnie, bo zarówno jak grałem z Łukaszem w tę wersję testową i potem z tobą w pełną wersję, jak graliśmy ostatnio, to graliśmy na split screenie i ja mam wrażenie, że faktycznie ilość rzeczy, które dzieją się na ekranie, bo muzykę natychmiast trzeba wyłączyć, ta muzyka jest nie do zniesienia. Ja wiem, że ona zmienia tempo razem z tymi planszami, że ona ma być takim tłem do tych plansz, ona się zmienia właśnie w trakcie wyścigu.
Ona brzmi tak, jakby ktoś specjalnie ci puścił ją, żeby cię zdenerwować.
Ona brzmi jak udar. Ona brzmi jak udar po prostu. No i generalnie rzecz biorąc,
nie udar od wkrętarki, od wiertarki, tylko taki tak, od słońca.
No i generalnie rzecz biorąc, to jest po prostu nie do zniesienia. Natomiast faktycznie ilość rzeczy, które tam się dzieją, jest przekosmiczna. I ta dopaminka, o której mówiłeś, Deusz, to jest coś, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, żyjemy w erze TikToka i widać, że ta gra jest zrobiona dla TikTokerów. Ja nie jestem w stanie zrozumieć ilości rzeczy, które tam się dzieją i po co one się dzieją, bo te crossworlds już same w sobie, no to powiedzmy, że to jest faktycznie taki gimmick, to jest tytułowy pomysł na tę grę i mi nie przeszkadza to, że te trasy się cały czas zmieniają. Natomiast cała reszta tego wszystkiego, która się tam dzieje, to jest po prostu dla mnie jakiś oczopląs i faktycznie naprawdę fizycznie męczący. Myśmy z Deuszem kilka godzin wieczorem jeździli w tę grę i po prostu
nie może pójść spać w ogóle po graniu w to.
Tak, wiesz, to co tam się dzieje, to jest po prostu taki pierdolnik, że ja mam wrażenie, że to jest autentycznie zrobione, to jest przemyślane przez cały sztab ludzi, którzy doskonale wiedzieli, co robią, robiąc tę grę, żeby mieć huk na tych wszystkich TikTokowców.
No i jeszcze kapkę dzieciaki więcej i nawet jak nie masz epilepsji, to i tak dostaniesz ataku epilepsji. Tam po prostu jest. To już jest menisk wypukły, jeśli chodzi o, wiecie, jakieś po prostu powikłania medyczne po prostu, odpatrzenia się, co tam się dzieje nie na tych planszach.
I badania już mówią o tym, że współczesny odbiorca, nie wiem, YouTube czy innych rzeczy...
A myśmy jeszcze grali na drugim z 5 poziomów czy 4 prędkości, które tak, są w tej na grze, drugim także i jeszcze można przyspieszyć poziom podawania tego wszystkiego przed oczami.
Teraz mówi się o tym, że młodzi ludzie teraz nie są w stanie oglądać dłużej filmów, które trwają dłużej niż 30 sekund, prawda? Są o tym badania i tak dalej, dlatego TikTok jest taki popularny. Ta dopamina, o której teraz wszyscy cały czas mówią, to sterowanie ludzkim mózgiem i te cholerne telefony komórkowe. I teraz ta gra jest dokładnie tym. Oni doskonale wiedzieli, musimy zrobić tak, żeby muzyka i obraz w grze zmieniały się 3 razy w trakcie jednego wyścigu. A te wyścigi nie są jakieś potwornie długie. One są dosyć krótkie, te wyścigi. Więc dla mnie ta gra dla mnie jest eksperymentem społecznym, bo ja naprawdę dużo grałem w poprzednie Soniki. Uwielbiam tego z 2013 roku, który nazywa się Sonic and All-Stars Racing Transformed. Wróciłem nawet do niego po tym, jak ty, Deusz, wyjechałeś. Zainstalowałem tę grę, odpaliłem i po prostu...
Jakie to wolne!
Nie, wiesz co, tam też są różne poziomy prędkości, natomiast bawiłem się doskonale. Jak lecisz samolotem, to na przykład czasami cały wyścig potrafi być tylko samolotem, a jak zmienisz się w motorówkę, to pół planszy jedziesz tą motorówką i są znajdźki, jest walka, są jakieś zmiany, ale to wszystko jest w ludzkim tempie. A w Sonic Racing Crossworlds samolot, łódka, samochód, piu, 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 pa, wylew, wiesz, kurwa.
No.
Grzesiowo pod kątem do góry nogami, samolot do góry nogami, łódka pod spodem.
To nie jest kwestia tego, że ja nie nadążam. Ja nadążam, ale mnie to męczy, stary, nie?
Ja wiem.
Mnie to po prostu męczy. I moim zdaniem, okej, pograliśmy z Deuszem te kilka godzin i żeśmy mieli ubaw, śmialiśmy się, dyskutowaliśmy na temat tej gry, ale to nie jest gra, z którą ja spędzę wiele czasu, tak jak na przykład spędziłem z Hot Wheelsami 2, czy właśnie z tym Sonikiem z 2013 roku. Szymon aż doszedł. Nie, ja wiem, że Łukasz, ty jesteś fanem Mario Kartów.
Nie jestem. Ja po prostu
mówisz, że to są najlepsze karty.
Tak, tak naprawdę ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi tego typu gry, albo chciałby spróbować tego typu gry, to moim zdaniem ta gra jest warta zakupu nawet w pełnej cenie.
Wow.
Jeżeli masz PlayStation, PC-ta lub Xboxa,
to jest odważna,
bo nie masz dostępu do Mario Karta. Wiesz, Deusz, to jest tak, ja tych gier mogę nie lubić, ale naprawdę też sporo widziałem opinii w internecie i ta gra ma bardzo wysokie recenzje.
No tak, ale
ma rekordowe ilości graczy, bo to jest naprawdę bardzo dobry kart.
Nie, bo to jest gra dla TikTokowców, dlatego TikTokowcy w to grają, stary.
Znaczy, no, może uważam też, natomiast... że mega dobrą decyzją jest pójście w crossovery.
Jakby słuchacze nie wiedzieli, to ta gra jest... 300 kosztuje, tak?
300
jest...
kosztuje, tak.
Tak, 3 pasy.
Myśmy z Deuszem jechali z Warszawy do Wrocka polskim busem, czy tam jakimś tam busem. Po raz pierwszy po 10 latach siadłem znowu do busa i przez kolejne 10 lat dalej nie wsiądę do busa, bo to jest tragedia. Nic się nie zmieniło.
Trafiło nam się super pasażerowie, ponieważ jechała z nami drużyna koszykówki.
Albo
chłopców,
tam piłki nożne.
Tam jakieś piłki nożne, chłopców lat naokoło nas, nie wiem ile oni...
10-11.
10-11, tak. no pewnie coś takiego. Tak,
mogliście trafić na entuzjastów francuskich serów, tak więc...
Wolałbym chyba francuskie sery,
chyba też bym wolał, wiesz? I to jest właśnie, to a propos tego, bo to nie
to,
jest...
To, co się działo naokoło nas, to jest w ogóle...
Na grube rozmowy.
Tak, w sensie, 4 godziny podróży, to ile tam było w ogóle dźwięków, obrazów.
Bo nikt nie ma już słuchawek, wszyscy walą, wiesz, komórka musi grać na pełen regulator, nie? I teraz
część
każde dziecko gra na swojej.
Grała na telefonach, grali ze sobą online i rozmawiali ze sobą, tak wiecie, po prostu trzy siedzenia dalej, grając online na
Krzysiek, teraz
telefonach
w lewo, chodź, Marek.
A jednocześnie on gra, a drugi kolega mu od góry podstawia telefon i pokazuje TikTok. I on normalnie umie grać, gadać z tym dwa fotele wcześniej i jeszcze drugim okiem oglądać tego TikToka, co mu tak kolega pokazuje, nie?
Oh my God.
I wszystko się dzieje w ogóle na głośnikach telefonów, także...
I wszystko dzieje się naraz. Naraz. A my siedzimy sobie tam za tymi dzieciakami, chcemy spokojnie dojechać do tego Wrocławia i po prostu ping, 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 Marek, ping, ping, ping.
Bo wsiedliście do autobusu Sonic Racing.
No i właśnie,
ta wycieczka
tym autobusem to był gameplay Sonic Racing Crossroads, tak mniej więcej, nie? Aha, i na końcu jeden z dzieciaków, który siedział oczywiście koło mnie, zaczął rzygać do siatki.
I powiesił na fotelu tą siatkę.
I powiesił tą siatkę na haczyku, na, wiesz, na kurtki przed sobą. Ja tylko tak patrzyłem cały czas w lewo i mówię, no nie, zostało 20 minut
do Wrocławia. A to wiecie, taka siatka z rączkami na kanapkę, taka zrywka z marketu, wiecie, o grubości takiej, że tam dosłownie na słowo honoru ona prawie nie pękała, nie? Bo to
mówię,
taka na
ogórka. Mówię, no wyjdę obrzygany na koniec jeszcze tego wszystkiego. I wiesz, i ten chłopaczek na każdym zakręcie tak palcem przyciskał tą siatkę, żeby ona nie spadła z tego haczyka, tylko widziałem, jak ta siatka lata lewo i prawo, coraz bliżej mojej twarzy. No i tak mniej więcej wygląda granie w Sonic Crossroads. Natomiast, ja rozumiem, czemu ta gra jest popularna, to już mamy ustalone, i Łukasz ma absolutną rację, że to jest jedyna alternatywa na innych konsolach.
Ja bym chciał
poza
o jednej rzeczy wspomnieć,
o
której nie powiedzieliśmy. Jeśli macie znajomych, jednego albo więcej znajomych, którzy by się chcieli skusić na Sonica Crosswords, to ta gra ma naprawdę fajne tryby multi.
Znaczy, tak.
Trudno jest wymyślić multi w grach kartowych, wyścigowych, nie polegające na jakichś, wiecie, time trialach, eliminacji ostatniej osoby po kółkach i tak dalej, a tu mamy tryby, gdzie na przykład dzieli nas na drużyny czteroosobowe i my na przykład wspólnie uderzając się w trakcie wyścigów, na przykład boostujemy sobie prędkość, albo po prostu nabijamy punkty, albo gdzie nie liczy się kto na którym miejscu dojechał, albo to jest tylko część punktacji, a liczy się na przykład określone rzeczy na trasie, ile cała drużyna zbierze monetek, albo ile cała drużyna zbierze power-upów i tam są podziały na drużyny, nie wiem, czteroosobowe, sześcioosobowe, więc są takie bardzo nietypowe tryby, jeśli chodzi w ogóle o gry wyścigowe, które można grać w
mediach. Tam są fajne zasady te bonusowe w tych różnych trybach, bo myśmy grali na splicie z botami, ale to też są tryby, w które można grać online i to jest super, że to się wszystko ze sobą łączy, tak samo jak można w kooperacji przechodzić kampanię. To jest crossplay, ale też w kooperacji można przechodzić kampanię online, na splicie, na jednej kanapie, jakkolwiek. To super. Im więcej takich opcji, tym lepiej w każdej grze, więc ja to akurat bardzo propsuję. No i w tych trybach multi jest też fajne to, że nie samo pierwsze miejsce się liczy, ale właśnie też te bonusowe zadania, na przykład, która drużyna zbierze najwięcej gwiazdek na mapie, czy tam tych pierścionków na mapie podczas wyścigu, ta dostaje dodatkową punktację i często przez wykonywanie zadań pobocznych w trakcie wyścigu jesteś w stanie wygrać ten wyścig, nawet jeżeli twoja drużyna nie dojedzie na pierwsze miejsce.
Opłaca właśnie razem jechać, nie ścigać się, bo siebie wzajemnie można na przykład jakby przyspieszać przez bliski kontakt w trakcie wyścigu i to zupełnie, mówię, zmienia rozgrywkę i nie jest taki po prostu typowy multi, że gramy multi, a każdy się ściga po prostu ze sobą, tylko jest jakaś rzeczywiście jakaś ta interakcja w multiplayerze, no i crossplay jest na split screen, jest na cztery osoby aż.
Nie crossplay, tylko split screen.
Jest na cztery osoby.
Ciekawostka odnośnie pierścieni. W recenzji RN.eu słyszałem, że w polskiej wersji językowej pozostawiono nazwę ring. Tak więc jest zbieraj ringi. Jest bardzo ciekawe rozwiązanie tłumacza. Ale tak, jeżeli chodzi o to, o ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że też widać, że gra jest zaplanowana na całkiem ciekawy rozwój. Już widziałem, że będą w grze dostępne postacie z Minecraft. Jako
SpongeBoba, Żółwie Ninja,
z Persony. Tak więc widać, że zrobili bardzo fajne
A już teraz można jeździć Hatsune Miko, także...
Tak, tak. Zrobili fajne deale marketingowe, co jest bardzo fajne.
I te marki nie są przykład... w przypadku, nie? Takie...
Nie, nie.
Wiesz, milenialców znaczy, uderzające.
Oczywiście, że tak. Fajnie, jak gdyby niech zrobią kartowe Smash Bros. Czy Fortnite'a. Jak gdyby niech mają tam wszystko, moim zdaniem. Tak, bo gra jest naprawdę moim zdaniem na tyle dobra, że na to zasługuje.
Tak, bo jak jedziesz w dopaminie, to nawet nie wiesz, kim jedziesz ogólnie. Ja nie wiem, tak, w ogóle ja się patrzę w jeden punkt na tej trasie, bo ja nie wiem, kim jadę i na jakiej trasie i co się dzieje, bo ja się próbuję w ogóle skupić, żeby, wiecie, nie dostać ataku.
To w ogóle
ataku.
Też jest taki fajny ten motyw z tym rywalem, nie? Że jak jedziesz Grand Prix, to gra ci wyznacza jednego z tych przeciwników jako rywala, którego trzeba pokonać.
Tak. I potem w ogóle możesz grama... potem jak...
Gra ma bardzo dużo opcji, dużo funkcji, jest dopracowana moim zdaniem, działa moim zdaniem świetnie. Ja na swoim komputerze grając w 3 osoby na splicie nie miałem żadnych problemów z wydajnością.
No, ale przez to też jest lock na 60 klatek. Split i crossplay i split spowodowały, że jest lock na 60 klatek. Można grać 30 albo 60 FPS-ów. Trochę mało, ale trudno. Ważne, że dobrze działa, ważne, że jest crossplay, ważne, że jest kooperacja, że jest split screen faktycznie. Wygląda to ładnie, chodzi to płynnie i to jest wszystko super.
Ja mówię, jako party game ja polecam. Moim zdaniem przy dzisiejszych cenach gier ta gra jest warta cenę tych prawie 3 game passów i myślę,
no i tyle. I tyle. Dobrze, moi drodzy, kolejny tytuł Yohokaru powędrował do Japonii feudalnej chyba lata temu i był babą. Opowiadaj.
Byłem babą. Słuchajcie, miałem tę przyjemność, bo jednak przyjemność zagrać w Ghost of Yotei, czyli drugą i ostatnią tegoroczną premierę PlayStation Studios po Death Stranding 2 on the Beach. Sucker Punch. Ja sobie zapisałem taką fajną rzecz na wstęp, że tak jak była kiedyś wielka czwórka trash metalu, tak? Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Tak, Sucker Punch jest tym czwartym z wielkiej czwórki studiów PlayStation, czyli Naughty Dog, Santa Monica, Insomniac, no i jest Sucker Punch. I widać, że Ghost of Yotei po raz kolejny pokazuje, że jednak to Sucker Punch jest tym czwartym studiem. To, co Tsushima robiła dobrze, Yotei robi lepiej. To, co Tsushima robiła źle, Yotei robi tak samo źle. I teraz tak, oczywiście jest to przepiękna gra, moim zdaniem, jeżeli chodzi o całe jakby enviro, jakby styl artystyczny, roślinność, budowanie, jak to w Digital Foundry na to mówią, foliażu, to jest to obok Forbidden West chyba najładniejsza gra tej generacji. Ale gdy tylko wyjdziemy z cutscenek, gdy wyjdziemy, tak powiem, już na takie typowe open worldowe wątki, to znowu mamy oddalanie kamery od postaci, żeby było widać, jak bardzo ograniczone są ich animacje. Znowu mamy czarny ekran i robienie rzeczy w tle, żeby nie trzeba było tego animować. Także mimo...
Co to znaczy czarny ekran i robienie rzeczy w tle? Bo nie
już
rozumiem.
Ci mówię. Możesz... No, na przykład jest jakaś... No, dzisiaj sobie grałem misję poboczną i handlarz wpakowywał bohaterkę do takiej
brzmi
beczki.
Jak, o nie, a no.
Uf. Do beczki.
Uf.
I.
Myślałem, że ci banda
już. Chodzi o to, żeby przemycić bohaterkę na lokację. I zamiast, że to jest side quest, to zamiast zrobienia cutscenki z tego, postacie sobie gadają, że jest to przemycanie i jest czarny ekran, i dopiero budzimy się w lokacji. Kiedy już trzeba uwolnić postać, bo to jest taka zasadzka. Więc. Jest dużo takich ograniczeń, ale wróćmy do początku, bo co Yotei robi fantastycznie, to jest personalna opowieść o zemście. Ghost of Tsushima było grą, w której działy się wielkie rzeczy, wojna z Mongołami, dylematy, które polegały na tym, co to jest być samurajem, czy honor jest ważny, etc., etc. Yotei skupia się na bardzo personalnej historii Atsu, która wraca po 16 latach, aby zabić tytułową szóstkę Jotej, która zamordowała brutalnie jej rodzinę. Mamę, tatę, brata, jak była dzieckiem. Atsu spędziła wiele lat na wojnach, mafach w ręku, ale pan Saito nie jest typowym rywalem, więc dalej musi się uczyć, odkrywać południe Ezo, badać poszlaki jak wiedźmin, by dotrzeć do szóstki tytułowych złoczyńców. I nie jest to stety albo niestety, moim zdaniem stety, otwarta konstrukcja. Można sobie na początku wybrać, do którego z pierwszych, których z pierwszych biomów zwiedzi się najpierw, ale generalnie większość gry odbyła się bardzo liniowo, mimo klasycznego formatu open worlda, co nie jest klasyczne.
To super, to jest dobra wiadomość.
To jest bardzo dobra wiadomość, moim zdaniem, bo było po pierwszych zastanach trochę niejasne, czym, że powiem, jak bardzo otwarte będą te wątki fabularne. Co moim zdaniem Jotej robi lepiej przede wszystkim obok tego personalnego wątku zemsty, który no jest niestety przewidywalny. To jest, na przykład patrzysz na postać i aha, to wygląda jak trup. No i rzeczywiście.
Nie, w ogóle fabularnie to brzmi jak najbardziej pospolity kotlet, jaki się da. No.
Tak, szczególnie gdy spojrzymy na historię gier, dynamicznych gier PlayStation, jakby zemsta.
Dobra,
tak,
ale włączasz inne medium Netflixa i też odpalasz najbardziej przewidywalny film świata i sobie możesz, wiesz, obejrzeć go i się dobrze bawić. Nie? No,
tak, ale jest
milion
grupa
rzeczy, które są przewidywalne, oglądamy
jest niestety
w swoim
grupa
życiu.
Graczy, która oczekuje od PlayStation jakiejś różnorodności i w tym temacie Ghost of Yotei nie oferuje tego. Tak, to jest kolejna zemsta. Aczkolwiek bardzo zmieniła się, znaczy może inaczej, nie zmieniła się walka aż tak względem Tsushimy, bo to dalej jest dynamiczna gra akcji z fajną walką mieczami, oparta, ale też wykorzystująca parowanie, uniki. To nie są solce, nigdy nie były, jest to taki akcyjniak, ale mega przyjemny. Jest bardziej, jest brutalniej. Fajnym featurem.
Brutalniej niż w Tsushimie, tak?
Brutalniej niż w Tsushimie, wiesz, krew bryzga po futrze Atsu, po mieczach, po postaciach. Nawet sobie wypracowałem taką analogię, że brutalniejszymi postaciami w historii gier PlayStation są tylko stary Kratos i młody Kratos. Atsu jest na trzecim miejscu w tej chwili, moim zdaniem. W historii takiej całej PlayStationowej, co jest sporym domem.
Można ucinać głowy, ręce, nogi?
Tak! Tak, naprawdę jest brutalnie i Wolverine pewnie za rok, że tak powiem, będzie na pewno podejmować rękawice w tym temacie. Aczkolwiek, co się zmieniło, że ta walka jest jeszcze bardziej dynamiczna. Teraz na przykład można w ogóle rozbroić przeciwnika, rozbroić Atsu, więc w pewnym momencie na przykład jeżeli przeciwnik nas rozbroi, bo nie unikniemy ataku z żółtym światełkiem, no to wtedy Atsu musi walczyć na ręce i trzeba podbiec trochę, żeby odzyskać broń. Przeciwnicy upuszczają też broń, którą można podnieść, rzucić instantowo w kierunku przeciwnika. Jest też całe drzewko wilczycy, które rozwija się poprzez uwalnianie wilków.
Jaki wilczycy?
No bo to jest taka dusza, spirit, tak bym powiedział.
O, spirit, alkohol. To trzeba było od razu mówić, że spirit. Deusz, przynoś kieliszki.
Jest to taka dusza, która bardzo często pomaga Atsu w walkach, tych klasycznych.
Czyli co, czyli jest jakiś taki motyw nadnaturalny w tej grze?
Jest motyw nadnaturalny, ponieważ obok tej zemsty, im większe Atsu osiąga postępy w zemście, tym zaczyna krążyć o niej legenda Onryo. Onryo, czyli ducha kobiety, która mści się za coś. Tylko, że i co jest obok tej zemsty fajnie ograne, to jest to, jak trochę ten motyw Onryo zaczyna Atsu wjeżdżać na banie, nie? Że ludzie tak o tym gadają, że ona sama zaczyna wierzyć, że jest jakąś tam naturalną mścicielką. I to jest mega spoko ograne, mimo że oczywiście klisze się oczywiście pojawiają, ale przez to właśnie są wątki na naturalne, jakieś Atsu ma, wiesz, gniewy, wciskasz jak w God of War, L3R3 i napieprzasz trzech przeciwników pod rząd tymi katanami. w pewnym momencie masz taką umiejętność na przykład, że jak rzucasz katanę, którą opuścił przeciwnik, to wilczyca jeszcze doskakuje do tego przeciwnika, żeby upewnić się, że go zabije. To jest super dynamiczne, ale Atsu jest też, ma taką duszę wędrowniczki, więc na przykład, żeby odnawiać siłę duchową, którą przeznacza na specjalne ataki, pije sake. A jak pije się sake, to ekran trochę się bluruje, bo Atsu jest pijana, więc jest mały trade-off, bo jak się opijesz sake, to ekran serio robi się totalnie taki blurowaty i musisz w tych musisz tak lekko rozpoznawać w cieniach przeciwników. Bardzo fajny motyw, tak, ale ostatecznie nie jest. Nawet mógłby zostać poprowadzony dalej, tak, żeby to sake rzeczywiście przeszkadzała, ale podejrzewam, że na trudniejszym poziomie trudności tak jest, bo grałem na
siebie. No tak, no, ale słaba zawodniczka, nie? Przecież sake to tam ma kilkanaście procent, to jest zwykłe
jest
wino.
Jest w ogóle
nie?
Niesmaczne to sake. Ja zawsze myślałem, że to jest wódka, a to jest wino ryżowe.
To jest wino ryżowe, dokładnie.
Piliśmy z Kazem, nie wiem, czy w Poznaniu, czy gdzie to było, ale pierwszy raz piłem wtedy sake i no cieniutko.
Ja w sumie nie piłem nigdy sake, ale kiedyś się spróbuję.
Nic nie tracisz.
Nic nie tracę. Odnośnie tego sake jeszcze taki klimat samotnej wędrówki jest jakby podbijany przez to na przykład, że Atsu musi, żeby on... Sake jest jednym sposobem na odnowienie sił duchowej. Drugim sposobem jest rozbijanie ogniska. No to klikamy, przytrzymujemy prawą strzałkę, Atsu rozbija ognisko i co? Jest minigierka. Trzeba ognisko skrzesić. A jak skrzeszamy...
Oj, to już był odpad. To by było... Koniec, 5 minut.
5 minut. Fajnie.
Nie, właśnie, słuchajcie, ognisko trzeba skrzesić.
To jest tribut do tak zwanych graczy.
Tak, touchpadem. Jeden kamyczek, drugi kamyczek. Trigger się lekko przytrzymuje, żeby dmuchnąć i wtedy... Mamy rozbite.
Jeszcze powiedz mi, że trzeba dmuchnąć w mikrofon. To już po
nie,
prostu...
Na szczęście jak nie. R2 na ten, na tą funkcję i wtedy Atsu odzyskuje tą siłę duchową. Można też sobie ugotować jedzenie. Przewracamy rybkę żyroskopem nad...
Never go full Jezu. Retard. Jezu. Never go full retard. Ale co, i tak za każdym razem?
Nie, właśnie na początku tego jest dużo, żeby pokazać, ale w pewnym momencie to się już automatyzuje, bo też chyba sobie zdali sprawę, że ludzi by to wkurzało i nawet mnie, osobę, która zawsze gdzieś tam te haptyki lubi, to miałem już takie, jak już któryś raz robiłem to ognisko, bo czasami jest to wymuszone przez moment fabularny, to miałem takie, a Jezus Maria.
No, bez kitu.
Ile można, ale no, początkowo fajny bajer, bo w ogóle gra się zaczyna od tego, że na touchpadzie maluje się imiona tej całej szóstki z jotej. To jest super klimatyczne. Potem są też minigierki z takim malowaniem, że trzeba touchpadem poprowadzić po linijce każdej, którą gra ci pokazuje obrazki, a co sobie w ten sposób maluje. Mówię, jest fajny motyw samotnej wędrówki, tylko w pewnym momencie nawet gra sama sobie zdaje sprawę, że jest tego za dużo, więc pewne rzeczy ucina. Wydajność jest. Nawet były jakieś dyskusje, że po premierze wyszedł build, który ma dużo zmian, jest 72 zmiany bodajże i jest super lepszy. Ja odpalałem we wczesnych buildach, w późnym buildzie nie widzę różnic. Działa fantastycznie dobrze, 60 klateczek na stałej PS5. Na PS5 Pro jest ray tracing, widziałem różnice na Digital Foundry, ale są one tak marginalne, moim zdaniem, że jeżeli to nie jest gra, dla której kupuje się PS5 Pro. Ponownie. Aczkolwiek jak ktoś ma, to doceni fajerwerki.
Okej, Szymon, to ja mam pytanie.
Masz pytanie.
Mam pytanie, tylko nie wiem, czy chcesz jeszcze coś co do optymalizacji powiedzieć, czy nie, bo myślę, że to pytanie nas pociągnie dalej. Także...
Mów.
No bo powiedz mi, czy jeżeli ktoś nie przeszedł nigdy Ghost of Tsushima, mm-hmm. bo to jest długa gra, bardzo rozwleczona zresztą, pełna zbierania kropek na mapie, nie poznał tej fabuły i nie poznał tego gameplayu, albo poznał go niewiele, to czy jest sens w ogóle dzisiaj jeszcze grać w Tsushimę, czy Yotei jest o tyle lepszą grą i ciekawszą, że po prostu jeżeli chce się ten, te serie, już teraz możemy mówić o serii, poznać, to lepiej od razu zacząć od tego Yotei, zwłaszcza, że jak mówisz, jest też ładniejszą grą.
I czy w ogóle Yotei ma sens bez Tsushimy?
Yotei ma totalnie sens bez Tsushimy. Jeżeli nie graliście nigdy w Tsushimę, to możecie śmiało skakiwać do Yotei, bo do Tsushimy w 40 godzinach, które spędziłem, pada dokładnie jedna referencja i trzeba grać w Tsushimę, żeby ją zrozumieć. Więc to by było na tyle. Ta gra jest oddalona o 300 lat od Tsushimy i nawet jest trochę inny region, więc poza tym, że to jest ten sam silnik, bardzo podobny gameplay, ale znowu jest dużo rzeczy tak ulepszonych, że potem jak zagrasz w Tsushimę i jeżeli nie jesteś wkręcony w ten setting, to powiesz, brakuje mi tego na przykład rzucania noczem, albo brakuje mi możliwości skakania koniem, nie? No bo w Tsushimie tym koniem nie dało się skakać. Nie dało się. I chciałem bardzo powiedzieć, że na początkowych trailerach Yotei było budowane troszeczkę tym, że będzie broń palna. Będzie broń palna. Będzie, ale super. Będzie broń, nie dość, że będą te katany wszystkie, Yari, Odachi, to długie miecze, to będzie jeszcze broń palna.
Piw, paw, piw.
No i nie piw, paw, piw, bo broń palna pojawia się dosłownie w ostatnim akcie gry. Jest jej bardzo mało. Bardzo mało, a na wielu etapach rozgrywki stwierdzałem, łuk jest lepszy. Łuk jest lepszy, bo ma umiejkę spowolnienia czasu. W ogóle jeszcze znalazłem gdzieś tam umiejkę, że łuk może wystrzelić trzy strzały naraz i to na auto-aimie, bo znalazłem tam jakiś super magiczny łuk, więc w tym momencie broń palna staje się super bezużyteczna i jedynie wkurzacie, jak przeciwnicy ją mają, bo w walkach grupowych trzeba pierwszych wyeliminować ludzi, którzy mają broń, bo strzelają z daleka, ale tak samo jest z łucznikami. Więc to jest takie duże rozczarowanie.
Mnie to też zawsze wkurzało w Duke Nukem, że przeciwnicy mają broń palną.
Duke Nukem?
Tak, bo gdybym tylko ja miał broń palną, to bym sobie chodził i ich rozwalał, a tak to oni do mnie strzelali.
Bo może cię nie lubią, to dlatego. Pewnie dlatego strzelali, wiesz?
Tak.
Ja mam jeszcze pytanie ważne bardzo. Jak bardzo obrzydzające jest to, że musisz grać kobietą?
Nie jest. W ogóle trochę czapka, czapka foliowa, bo mam wrażenie, że w grze względem oryginalnych trailerów trochę wyładnili tą Atsu. Tak troszeczkę. Ale to jest side note.
No właśnie, bo to jeszcze brzydką babą, to już w ogóle.
Side note. Dwa, można bić baby. W pewnym momencie...
Wow.
W pewnym momencie Zwol stwierdza, że okej, Atsu jest za silna, potrzebuje nie tylko chłopów, ale i też i bab. Więc można też bić baby.
Oj, ale tutaj widzę toksyczny feminizm wjeżdża. Oj, no, tu bym się zastanowił.
Nie wiem. Ale jak myślę, że jak baba bije babę, to jest fair game. Dobra, bo ktoś to wytnie i będę miał problemy w pracy.
To już jest short.
Klip będzie short na YouTube'a.
Tak jest.
I mamy to. Dobra, cena sławy.
Czyli co, ogólnie polecasz?
Ogólnie polecam. Muszę tego powiedzieć też. Joanna Osyda. Polska Atsu świetnie się spisała w tej roli. Grałem po polsku, tak jak z Tsushima grałem na początku roku po polsku, bo stwierdziłem, że japoński dubbing męczył mnie i sprawiał, że mniej uwagi mogłem skupić na gameplayu Tsushimy. Wiadomo, można sobie grać po japońsku, oczywiście mi bardziej siadła wersja polska i Yotei po polsku też jest fajne. Główna kampania ma około 25 godzin. Bardzo wyważone, ale jest, oczywiście można robić więcej, dalej można się kierować wiatrem, można nawet nie odkrywać kropek, tylko grać na szamisenie, wybrane pieśni, które Atsu też sobie odkrywa, żeby znajdywać konkretne znajdźki. I ostatni zarzut, bardzo chciałbym, czasami, żeby Yotei trochę oddaliło się od Tsushimy, bo mam wrażenie, że wiele aktywności w Yotei zostało tylko dlatego, że były w Tsushimie i głupiej usuwać. Tak jak na przykład te prowokacje, które bardziej pasowały do Jina, bo był samurajem, a Tsu jest najemniczką, więc nie ma tego dylematu moralnego, który całą Tsushimę napędzał. Są dalej kapliczki z diskami, mimo że to wilki grają główną rolę w Yotei, ale zostało niewiele kapliczek z diskami, ponieważ była ta mechanika i głupio było ją usuwać. Jest trochę takich, ja to w recenzji tekstowej nazwałem tsushimizmów, które ostatecznie i broń palna, i to, że te cutscenki in-game'owe, które nie są częścią wątku głównego, wyglądają słabo, jak na Exa na PS5, sprawiają, że dalej mamy to poczucie, że no jest to generacja sequeli. Jest to sequel i to poczucie zwiększa się, jeżeli dopiero w Tsushima ktoś grał na Director's Cut, tą ulepszoną wersję. Bo jeżeli ktoś grał w Tsushima ostatni raz na PS4, no to będzie giga upgrade, nie? Jakby i Yotei na pewno zachwyci. To jest fantastyczna gra. To jest fajna gra, którą warto sobie kupić za 3,39, jeśli jesteście głodni takiego Exa PlayStation Studios, tylko z całym dobrocieństwem i negatywem inwentarza.
Trzy game passy.
Teraz, kurczę, widzę, że mamy nową nomenklaturę. No i fajnie, wiesz, ja się spodziewałem, że to będzie dobra gra. Ja w ogóle uważam, że Exy Sony są fantastyczne. Szkoda, że tylko tak niewiele ich wychodzi i szkoda, że w sumie od lat wszystkie są na jedno kopyto. Ale z przyjemnością zagram. Fajnie, że nie łączy to się tak bardzo z Tsushimą. No i dobrze. Amadeusz, w twoim zegarku odbija ci się porno z monitora, tak tylko chciałem powiedzieć, żebyś uważał.
Okej.
Okay. Jak przeglądasz gołe baby. No. Uważaj z tymi gołymi babami, bo jeszcze ktoś zobaczy, że one mają siusiaczki i wyjdzie szydło z worka.
To mój.
No dobrze, moi drodzy. Słuchajcie.
Tak. A czaicie się w ogóle? Chcecie zagrać?
Jak się...
Jeszcze raz?
Co? Szykujesz, chcecie zagrać w Yotei?
Zaczęliśmy się w siatkach i dlatego żeśmy się rozkojarzyli. Czy chcemy zagrać w Yotei? Yotei, tak. To jest twoje pytanie, Szymon. Tak. Tak, ja chcę zagrać w Yotei. Nie zagram, bo nie będę miał kiedy. Ale bardzo chcę, tak.
Znaczy ja trochę pograłem w Tsushima, mi się to podobało, to więc jak będę miał okazję zagrać w Yotei, to zagram, tym bardziej, że tak jak Grzegorz uważam, że ekskluzywy od PlayStation są bardzo dobre.
PlayStation.
A później jeszcze wychodzą na peceta i...
Tak.
I wtedy
ale też, jak gdyby ten brak czasu, ja do dzisiaj nie ruszyłem Forbidden West, nie ruszyłem Ragnaroka, a wiem, że to są świetne gry, w których pewnie bym się duże fajnie gry. Bawił, ale...
Tak, to jest problem, to wszystko są ale duże tak gry. Dlatego jak słyszę, że Yotei jest na 25 godzin, to ja się cieszę.
Spokojnie, prawda, jakbym nie grał ich do recek, to też nie miałbym czasu.
Deusz, a ty byś zagrał w to Yotei, jak wyjdzie na peceta już?
Ja bym zagrał, szczególnie, że Ghost of Tsushima mi się bardzo podobał. Nie skończyłem, ale całkiem daleko zaszedłem, ale bardzo mi się podobał. Zastanawiam się, czy po prostu drugi raz, czy ta gra by mnie drugi raz tak zafascynowała i oczarowała jak Ghost of Tsushima. Bo ja pamiętam, że chyba nawet jeszcze, pamiętam, że na pewno z Maćkiem o tym rozmawiałem. Nie wiem, czy na podcaście, wydaje mi się, że tak, bo Maciek pamiętam, że też był zachwycony. I to jest taka gra, która właśnie za pierwszym razem robiła na tobie wrażenie. Tym brakiem interfejsu, tym zbudowaniem świata, że świat ci zastępował tak naprawdę rzeczy growe i ten typowy interfejs growy. I no, zastanawiam się, czy po prostu drugi raz to by na mnie zrobiło takie wrażenie, nie? Czy to by nie była po prostu kontynuacja, która ja już znam te rozwiązania, one mnie zaskoczyły i dlatego mnie wciągnęły za pierwszym razem. Więc pytanie, czy to mimo, wiecie, innej fabuły, jakichś nowych rzeczy i tak dalej, nie jest, ale dalej ja już wiem, czego się mogę spodziewać po kontynuacji, po drugim tytule, który jakby robi to samo, nie? Że tamten tytuł, oprócz tego, że był taką dobrą grą jako grą, to jeszcze robił wrażenie tego, że podobnych tytułów nie było, nie? Pokazywał rozwiązania, które często nie są spotykane albo nigdy nie były spotykane, szczególnie wiecie, w dużych tytułach, które mają trafić do jak największej liczby graczy, nie? Czyli muszą być jak najbardziej takie dostępne, nie? Dla wszystkich, czyli muszą być takie zunifikowane rozwiązania, nie? Mapka, znacznik, wskaźnik, tutorial, spadem na środku, w górnym rogu, gdzie kciuk klika odpowiedni przycisk, nie? Żebyś dokładnie wiedział, co masz robić.
Zgodzę się z tobą, Deusz, bo tak jak mówisz, Jotej to jest mocna powtórka, ale z drugiej strony potem jak już pograsz te, nie wiem, 3-4 godziny, zaczynasz zauważyć detale, gdzie to jest bardzo bardziej kolorowe pod względem właśnie roślinności. Wiesz, miecz zostawia ślad na trawie.
No ale to już są detale.
Ale to już są detale w porównaniu do tego, no. Wiesz, co, że ale nagle dostawałeś grę bez interfejsu.
Wiem.
Znaczy właśnie ja tak sobie, jak nigdy o tym nie myślałem, ale jak Deusz to powiedział, to chyba była moja taka trochę fascynacja tą grą. Ja w nią zagrałem, ja się zafascynowałem tymi rozwiązaniami i gdy ja już doszedłem w tej grze do takiego momentu, że miałem wrażenie, okej, widziałem już wszystko, co wykombinowaliście, nie chcę mi się grać.
Ale to dobra gra, to jest...
Tak, to jest dobra gra. To dobra gra. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale po prostu chyba bardziej w tej grze mnie fascynowało samo to doświadczenie tych fajnych rzeczy, które wymyślili, niż sama gra, bo to był kolejny raz coś takiego, że miałem takie wrażenie, grałem w grę, w której się lepiej walczyło, grałem w grę, w której się lepiej eksplorowało, grałem w grę, która miała ciekawszą fabułę, a te wszystkie wasze rozwiązania mi się bardzo podobały, ale już starczy.
No spoko, walka mi się i skradanie w sushi mnie super. Fabuła jest lepsza w Jotei. No tak. To dobrze, to bardzo dobrze. No dobra, słuchajcie, czyli kolejna dobra gra od PlayStation. I bardzo dobrze zresztą, bo tak jak powiedziałem, te ich eksy są bardzo fajne.
Ważne, że są dobre gry.
To też, ale wiesz, jednak, bo ja tak zastanawiałem się przez całą tą tutaj recenzję Johokaru na temat tego, że te eksy PlayStation kontra eksy Microsoftu, to mimo tego, że to PlayStation 5 tych eksów wypluwa ledwo co dwa rocznie, to jednak
każdy jest wydarzeniem.
Tak, to jest zawsze wydarzenie i to są po prostu dobre gry, nie? A z Xboxem to różnie bywa z jakością tych eksów. Są oczywiście dobre tytuły, ale są też średnie tytuły. Natomiast jak PlayStation wypluje już w końcu tego eksa, no to zazwyczaj, nawet jeżeli to będzie powtórka z rozrywki, kolejny Sony The Game tak naprawdę, to jednak to jest zawsze wysoka jakość. No i tyle. Dobrze.
Następny Saros, marzec 2026.
To pogadamy, jak dożyjemy, a tymczasem Jump Space Early Access, tytuł, który ukazał się niedawno na PC-tach i który ja ogrywam ze znajomymi, ponieważ bardzo żeśmy na ten tytuł czekali. Ja nakręciłem wszystkich na tę grę. Deusz, kupiłeś już żonie? Bo twoja żona też czeka na grę.
A może byś się skupił na recenzji najpierw dla naszych słuchaczy, tak? A nie jakieś prywaty załatwiał.
Nie kupiłeś, zachowaj, nie kupiłeś.
Zachowuję profesjonalizm, tak? W rozpisce masz recenzja, tak? Nie pytania do, tylko recenzja.
To są pierwsze wrażenia z wersji wczesnego dostępu.
Dobrze,
a nie
to pierwsze
recenzja.
Wrażenia. To ty mów i słuchaj, bo ja mogę mieć do ciebie pytania, tak? Bo ty opowiadasz, ja zadaję pytania. Konwencja podcastu, tak?
Okej, czyli Deusz jeszcze Gabie nie kupił gry, natomiast Gaba na pewno też z nami będzie grała. Kooperacja czteroosobowa online. Mi się udało grać z jednym graczem, z dwoma graczami, ostatecznie z trzema graczami, czyli w czteroosobowym pełnym składzie. I w dużym skrócie, gdybym miał powiedzieć, czym jest Jump Space, to bym powiedział, że to jest duchowy spadkobierca gry FTL Faster Than Light, a więc pikselowego rogalika o zarządzaniu statkiem kosmicznym, który przelatuje przez kolejne rejony kosmosu w drodze do celu. Tylko że mamy tu grę w pełnym 3D z bardzo ładną oprawą graficzną w kamerze pierwszo- i trzecioosobowej, w której statkiem nie zarządzamy już jak w strategii, przeklikując różne tam opcje, tylko zarządzamy po prostu grając ludzikami. Każdy wciela się w jedną z osób składających się na załogę tego statku i razem doświadczamy tej przygody, skacząc z rejonu do rejonu, eksplorując zniszczone stacje kosmiczne, bazy kosmiczne, powierzchnie planet, walcząc ze statkami kosmicznymi w kosmosie, nad tymi planetami i nie tylko, bo również eksplorując, podczas eksploracji walczymy z robotami i z różnymi droidami, tak jak walczy się w Call of Duty, po prostu używając różnych karabinów, shotgunów, pistoletów, a cały czas tak naprawdę współpracując między sobą, bo ta gra to jest gra naprawdę iście kooperacyjna, troszkę w stylu Sea of Thieves, gdzie my musimy wykonywać różne zadania, żeby w ogóle misja się udała. I tak oto jeden z graczy będzie pilotem, który statkiem steruje i który obsługuje też podstawowe działko. drugi gracz będzie takim działonowym, który siada do specjalnej stacji, w zależności od tego, jakie bronie do tego statku dołożymy, to z tych broni on będzie strzelał, walcząc z innymi statkami kosmicznymi. Trzeci gracz w tym czasie, jak już wybierze na mapie trajektorię kolejnego obszaru, do którego musimy skoczyć, to będzie na przykład w trakcie walki musiał po tym statku biegać i gasić pożary, ponieważ podczas walki statek ulega zniszczeniu i na przykład może wybuchnąć pożar, a jeżeli ten pożar wybuchnie w jakiejś sekcji mocno uszkodzonej, to tam z kolei pojawi się radioaktywność. I teraz czwarty gracz, który właśnie biegał po kadłubie na zewnątrz, zbierając walutę kosmiczną, którą zbieramy ze zniszczonych statków, przelatując przez nie, będzie musiał się teraz wrócić do wnętrza, ponieważ ten trzeci gracz, który właśnie ugasił pożary i ten toksyczny kryształ, który wypadł z tego rejonu, w którym pojawiła się radioaktywność, musi zanieść do zniszczarki, padł niosąc ten kryształ, ponieważ radioaktywność go uszkodziła i teraz musimy biec mu na pomoc, żeby naszego sojusznika podnieść i żeby ten toksyczny, radioaktywny kryształ wrzucić do śmieci. I gra cały czas wygląda w ten sposób, że musimy coś robić. Musimy coś robić i musimy sobie nawzajem pomagać. Nie ma stania w miejscu, nie ma gapienia się przez szybkę, mimo tego, że widoki są czasami naprawdę piękne, bo na przykład jak lecimy do opuszczonej stacji kosmicznej i musimy dostać się do bunkra, to jeden z graczy będzie stał przy komputerze, który hakuje, drugi będzie siedział na statku, bo będzie musiał co chwilę podlatywać tym statkiem wokół stacji kosmicznej i walczyć z atakującymi nas statkami wroga. Trzeci będzie w tym czasie biegał, resetować jakieś przełączniki, które trzeba resetować w trakcie tego hakowania, a czwarty linką będzie mógł podczepić się do jakiegoś tam niszczyciela wroga i zniszczyć mu systemy, po prostu strzelając z karabinu, stojąc na tym statku, a następnie uciec w próżnię, przelecieć na jetpacku z powrotem na stację kosmiczną albo złapać się naszego statku matki, żeby wlecieć na ten statek i na przykład zgasić kolejny pożar albo wspomóc tego pilota, obsługując główne działa, bo tak jak wspomniałem, pilot ma tylko jeden podstawowy karabinek. Cały czas coś się dzieje. A w końcu jak już otworzymy ten bunkier albo otworzymy tą bazę, to musimy tam zawędrować. Wtedy bardzo często wszyscy czterej gracze muszą wejść do środka i robi się z tego taka zwykła misja w Call of Duty albo w jakimś tam extraction shooterze, gdzie musimy po prostu pokonać przeciwników, zebrać ekwipunek, nowe bronie, surowce i dostarczyć je z powrotem na statek, zanim skoczymy do kolejnego obszaru. To jest bardzo fajnie zrobiona gra, która naprawdę, naprawdę bazuje na kooperacji i która mimo tego, że tak naprawdę no to oferuje monotonną rozgrywkę. Skok, baza, skok, statek, skok, walka, skok, bunkier, skok. Ale w koopie to po prostu wciąga tym loopem gameplayowym.
A ja właśnie chciałbym się dowiedzieć, bo powiedziałeś, że zagrałeś też sam.
Zagrałem sam, bo tutorial i grałem w demo samemu. Jest taki robot, który jest w waszej bazie i który lata z wami na misję. Jeżeli gra się w jedną lub dwie osoby, to ten robot pomaga. Bo na przykład kończy się amunicja do działu i wtedy tę amunicję trzeba wyprodukować, a następnie zanieść ją, wsadzić ją do tego działa. I jeżeli robot jest z nami na statku i pomaga, to robot sam tę amunicję produkuje i uzupełnia. Ale jeżeli już jest trzech albo czterech graczy, to robot nie pomaga. I też no dobra, z każdym kolejnym graczem rośnie poziom trudności, ogólnie samej rozgrywki.
Ale uważasz, że jeżeli ktoś by chciał w to zagrać singlowo, to w ogóle warto? Czy
nie,
raczej?
Absolutnie.
Okej. Okay.
Po co? To nie jest gra zrobiona dla singla. Oczywiście, że można. Ja wiem, że są ludzie, którzy zawsze za wszelką cenę chcieliby grać w gry kooperacyjne solo, ale to jest bez sensu. Cała magia tej gry polega właśnie na tej współpracy.
Ja wiem, ale ja na przykład spędziłem troszkę czasu w Sea of Thieves samemu. I też spędziłem tam bardzo dobrze czas, jak gdyby mimo tego, że nawet nie było robota, nie? Głupio by wyglądało chyba nawet. Ale...
Taki pirat robot.
Ale jak tam się wzięło ten najmniejszy statek, go się w miarę dało jedną osobą obsługiwać dość komfortowo. Samemu można było popłynąć, jakiś skarb wykopać i zawieźć z powrotem do bazy. Dlatego zapytałem, bo
znaczy,
byłem ciekaw,
tutaj
bo
też,
ja
też
kocham
można.
RTL, tak więc... Ale tutaj też można,
tylko naprawdę... Wiesz, nawet jak się gra w dwie osoby, to rozgrywka jest mało emocjonująca, bo tych przeciwników jest mniej, na statku się za dużo nie dzieje, no bo gdybyśmy za każdym razem przy każdym starciu mieli pożary na statku, to nie wiem, jak musielibyśmy się podzielić obowiązkami, żeby walczyć, naprawiać statek i coś tam jeszcze, wiesz, dodatkowo robić, więc tak naprawdę prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero przy czterech graczach i przy wyższych poziomach trudności, wiesz, to tak samo jak w Helldivers 2, jasne, że można grać w pojedynkę na pierwszym, drugim czy trzecim poziomie trudności, ale zabawa dopiero zaczyna się od piątego poziomu trudności w górę, kiedy ma się pełną ekipę. I poza tym wydaje mi się, że gdybyś grał solo w Jump Space, to bardzo szybko byś się po prostu znudził. No bo ile okay, można, rozumiem. Wiesz, ile można robić to samo i to jeszcze w takim, wiesz, środowisku, w którym mało się dzieje, nie? Więc ta gra dopiero tak naprawdę dostaje skrzydeł, kiedy gra się z kolegami. Ja bym chciał tylko, kończąc już ten temat, bardzo pochwalić w ogóle twórców, bo to jest takie early access, które wyszło już na pełnej, to znaczy tam jest 50 sektorów, jest mnóstwo sprzętu, bardzo dużo lokacji i jest co robić, są różne też tam takie efekty, bo na przykład w pewnym momencie możemy trafić na deszcz meteorytów i wtedy ten deszcz meteorytów jest bardzo niebezpieczny nie tylko dla statku, ale też dla załogantów, którzy będą w przestrzeni kosmicznej. Trzeba używać wraków innych statków albo asteroidów, żeby chować się przed tymi meteorytami i tak dalej, więc tam się naprawdę, naprawdę dużo dzieje i jak na premierę w Early Access za 69 złotych, polskich złotych, to uważam, że to jest fantastyczny tytuł i naprawdę wszystkich ludzi, którzy lubią grać w kooperacji i robić coś więcej od zwykłego piu-piu-piu, naprawdę zachęcam was do zakupu tej gry, bo to jest po prostu dobra gra. Myśmy wszyscy
kupili... To
jest
tylko na PC, tak? Bo Early Access.
Tak, to jest tylko na PC w tej chwili we wczesnym
dostępie. To nie trzeba Game Passa do online.
Nie trzeba Game Passa do online, wystarczy kupić to na Steamie, myśmy wszyscy kupili jak najszybciej, jak tylko gra się ukazała. Deusz jeszcze nie kupił swojej żonie, ale o tym porozmawiamy po nagraniu.
Tak, żeby zachować profesjonalizm jakikolwiek.
Tak jest. To Deusz, mówiłeś, że możesz mieć pytania. Masz pytania?
Nie, po prostu to był mój wybieg taki erystyczny, żeby po prostu naprowadzić cię na dobre tory w recenzji, żebyś powrócił do profesjonalizmu.
Dziękuję, przyjacielu, dziękuję. Co ja bym bez ciebie zrobił? Okej, okay, moi drodzy, to był Jump Space w wersji Early Access, a teraz Łukasz opowie nam o Slime Rancher 2. To jest chyba w ogóle starszy tytuł, co?
Chyba nie. Bardzo. Nie?
Znaczy, ta gra, znaczy Slime Rancher 2 wpadł do Early Access, i to nawet w Game Passie, chyba ze 2 lata temu. Ale teraz wyszła wersja 1.0. Tak więc gra jest teoretycznie uznana przez twórców za kompletną. Tak więc myślę, że
powiedziałeś teoretycznie. Oni...
No bo wiem, że prawdopodobnie będą ją jeszcze rozbudowywać. Wątpię, że ten development jest już w 100% zakończony. Slime Rancher pierwszy też był jeszcze rozbudowywany po premierze, miał tam 2 małe DLC, tam dodali ze 2 rodzaje slime'ów i jakieś takie rzeczy. I podejrzewam, że w tej grze też może się jeszcze coś pojawić. Natomiast Slime Ranchera jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, na rozgrywce recenzował Kuldan i mnie bardzo zachęcił do zagrania w tą grę i ja spędziłem w pierwszym Slime Rancher dosyć dużo czasu, moje dzieci bardzo pokochały tą grę. Ogólnie jest to taki cozy game, ale z widoku z pierwszej osoby lądujemy na bardzo, bardzo kolorowej wyspie, na której musimy zbierać takie slajmy, które wyglądają jak takie kropelki, takie skaczące kulki. No i musimy je farmić tak naprawdę. Musimy je zamykać w zagrodach, karmić owocami, warzywami albo mięsem, które w tej grze występuje w postaci kurczaków, bo musimy założyć hodowlę kurczaków, żeby to mięso nam się produkowało. I ogólnie to jest gra o min-maksowaniu, czyli takim zarządzaniu tą farmą w jak najbardziej wydajny sposób, czyli czy zarobione pieniądze zainwestować w szybszy rozwój kurczaków, czy jednak w większą zagrodę dla slajmów.
Czyli to ma vibe, ojeju, Stardew Valley?
Wiesz co, ja Stardew Valley pograłem dość mało, ale tak, ale ogólnie rzecz biorąc tak, to jest taki no właśnie typowy, no bo Stardew Valley to też jest podobny, to też typ gier cozy, tak, czyli masz sobie miło spędzać czas.
No tak, cozy do pewnego tak. czasu, nie, jak ci
no właśnie, no i tutaj jest tak samo, tutaj podlewać. Możesz w tą grę grać bardzo powoli. I na przykład ja widzę, że jak moja córka jak gra w tą grę, to ona dużo bardziej, ona sobie w nią grała. ja i mój syn dużo bardziej właśnie min-maksujemy, czyli każdego dnia mamy plan, jak najwięcej, żeby tego dnia zrobić, że tego dnia ja złapię te slajmy, rozmnożę je do takiej ilości, albo je skrzyżuję z takimi slajmami, bo można je też krzyżować, mutować. Bardzo dużo jest fajnych rzeczy. Natomiast gra jest niewiarygodnie przyjemna. Tam cały czas w tle gra taka przyjemna muzyczka. Jest tam, można powiedzieć, jakieś zagrożenie na tej wyspie, jakaś forma walki, ale nawet jak się zginie, to właściwie nie ma żadnej kary za to. Tracimy tylko to, co było w plecaku i tyle. Cały czas towarzyszy nam naprawdę bardzo miła rozgrywka, bardzo ładna grafika, gra jest bardzo dopracowana, bardzo przyjemna. Dla osób, które grały w pierwszą część, a jeszcze nie miały okazji zagrać w drugą, to jest po prostu ta sama gra, tylko dostajemy nową wyspę, nowe regiony, nowe rodzaje slajmów. Wracają też stare rodzaje slajmów, wracają też stare rodzaje pokarmu. Tak więc po prostu dla osób, które po prostu już się znudziły pierwszą częścią gry, a chciałyby dalej w nią pograć, ale już widziały dosłownie wszystko, to jest właśnie taka gra. Czyli wróć do tego, co dobrze znasz i lubisz, ale nowe. I to jest tego typu sequel. Mhm.
Czyli
gra jest naprawdę...
Kolejny taki indyczy sequel, który po prostu jest przedłużeniem podstawowej idei.
Tak, tak. I gra, jeśli się nie mylę, jest też bardzo dobrze oceniana.
Po Accessie.
Przytłaczająco pozytywnie.
Tak. Tak więc nie ma... Naprawdę chyba nie ma na co narzekać. Powinna działać sprawnie. U mnie też się nic nie zadziało. Gra działa bezbłędnie. Cena to jest chyba jakieś tam 2/3 Game Passa, nie wiem, z 20 euro.
Albo Game Pass wtedy, albo Game Pass, możesz nawet zapłacić za Game Pass i grać w Game Passie, prawda?
No właśnie nie, bo gra wypadła z Game Passa. Ona była tylko w Early Accessie w Game Passie,
w ogóle
a pełnej wersji tam nie ma.
Do 6 października jest promocja, minus
35%, tak,
58,49.
Tak, więc no to jest 60 zł, tak więc ja myślę, że... To jest bardzo dobra cena za tą grę. W tej grze można spędzić naprawdę dużo czasu. Pierwsza gra miała dosyć dużą scenę moderską, która dodawała kolejne rodzaje slajmów i tak dalej. Myślę, że druga część będzie tak samo miała, bo wiem, że firma pracowała dość blisko z tymi moderami. Tak więc...
Słusznie.
Jak ktoś chce naprawdę się zrelaksować przed komputerem, bo chyba na konsolach tej gry jeszcze nie ma, chociaż jeżeli był Early Access na Xboxie, to pewnie na Xboxa wyszła. Tak więc na nie, no musiała chyba wyjść. To polecam, naprawdę polecam, jeżeli ktoś chce taki cozy game, po prostu po pracy, jak się jest zmęczonym, się chce coś pograć takiego przyjemnego, to jest naprawdę bardzo dobra gra i świetna gra dla dzieci, naprawdę.
To ja mam pytanie a propos dzieci, bo powiedziałeś wcześniej, że gracie razem z Dominikiem, to tam jest jakaś kooperacja online, czy po prostu każdy osobno?
Nie, każdy gra swoją farmę.
Okej, dobra.
Właściwie tak naprawdę nie sprawdzałem, czy druga część wprowadziła kooperację, bo to była ogromna prośba od graczy przy pierwszej części gry, ale chyba czegoś takiego nie wprowadzono. Nie, na razie nic takiego nie widzę.
No dobrze.
Tylko dodam, jest na Xboxie, PlayStation, Steam, Epiku.
No, tak więc naprawdę ja szczerze polecam. To pierwsza część już była bardzo dobra, ta jest większa, lepsza. O tym samym, tak więc...
Jak byście przetłumaczyli slime na język polski?
Glutki.
Glutki?
No.
Okej.
Okay. Ja bym przetłumaczył jako glutki.
Dobrze. Lepiej nie wymyślę.
Jak już jesteśmy przy glutkach, zatem moi drodzy, to kolejna gra, o której dzisiaj opowiemy, nazywa się Alien Rogue Incursion Evolved Edition. I ten slime, który leci ksenomorfowi z paszczy.
Kwas!
Z paszczy to leci mu slime jednak. Okay. Kwas to jest w jego organizmie krew. Jako tak. Krew. Natomiast, słuchajcie, to jest w ogóle gra, która ukazała się wcześniej jako gra VR. I jako ta gra VR została całkiem ciepło przyjęta przez środowisko graczy i twórcy postanowili stworzyć.
A to wiesz, jak ci ludzie
płaską.
Od VR-u tam cokolwiek dostaną, to się cieszą, że dostają, więc oni już pozytywnie oceniają.
Dwie osoby oceniły grę i im się podobało.
Generalnie rzecz biorąc,
bo
twórcy
działa.
Postanowili... Bo działa. Twórcy, nie no, to ta gra działa na VR-ze. Ja zresztą otrzymałem grę w prezencie od Daniela, naszego słuchacza i takiego ziomka internetowego, który też skontaktował nas z Copcorpem, czyli z wydawnictwem wydającym książki Warhammera w Polsce. No i Daniel sprezentował mi parę miesięcy temu wersję VR, powiedział, słuchaj, Chciałbym w ten sposób podziękować za podcast, bardzo mi miło, ale nie zagrałem na VR-ze, dlatego że mimo tego, że mam Questa 2, to praktycznie go nie wyciągam z pudełka i nie miałem
zakurzony
w ogóle okazji...
Quest, help!
Tak, nie miałem, w ogóle wiesz, jakby totalnie nie gram w VR-ze i chciałem się nawet zmusić do zagrania, ale w międzyczasie wyszła pełna wersja płaska. Więc odezwałem się do twórców i otrzymałem od nich kodzik do recenzji i zagrałem w tę wersję płaską na Steam. I ten właśnie, wersja płaska nazywa się Evolved Edition. Ten dopisek.
Chyba Devolved.
No właśnie, to jest ciekawe, bo widzisz, ta gra to jest połączenie takiego strzelania piw-paw-piw do alienów z Alien Isolation, gdzie musimy troszeczkę się poskradać, troszeczkę pokombinować, połączyć jakieś kabelki, żeby dostać się do kolejnej sekcji. Początek jest dosyć miałki, rozbijamy się na planecie, na którą wezwał nas nasz przyjaciel. My, Zula, czarnoskóra była żołnierka USMC, ona nazywa się Zula i mi cały czas ten Zulu Gula w głowie został, tak wiem, rasizm, he. No i Zula razem ze swoim przyjacielem androidem Dariusem rozbijają się na tej planecie, na którą wezwał ich kolega. No i co się okazuje, oczywiście wszyscy nie żyją, a stacja kosmiczna jest zainfekowana przez ksenomorfy, z którymi będziemy walczyć. Początek jest dosyć miałki przez to, że generalnie rzecz biorąc, to jednak jest gra VR przeniesiona na płaski ekran. I to czuć na każdym kroku tej gry. Od strzelania, po zagadki środowiskowe, po to jak momentami jest ustawiona kamera. Widać, że to jest po prostu gra VR, którą przeniesiono na te płaskie ekrany bez większych zmian. I tu niestety To jest rzecz na minus, bo na przykład strzelanie w tej grze, dopóki nie zdobędziemy shotguna, jest naprawdę płaskie, miałkie i ci obcy przyjmują całą masę pocisków zanim padną, a jak już padną, to tak padną i w sumie zaraz znikną i nie ma tej takiej dynamiki, jak chociażby była w grach serii Aliens vs. Predator, więc czuć tutaj od razu, że na VR-ze to na pewno lepiej czuć po prostu podczas strzelania, a na płaskim ekranie już niekoniecznie. I właściwie przez cały czas grania towarzyszyło mi uczucie, że kurczę, szkoda, że ja w to nie zagrałem jednak na VR-ze, bo potem fabularnie ta gra się rozkręca. Ja nie chcę spoilować, ale no dosyć schemat jest taki dosyć schematyczny. No tutaj nie ma żadnego dużego zaskoczenia, jeżeli chodzi o to, jak ta fabuła zaczyna się toczyć w dalszej części gry, natomiast to, jak jest przedstawiona ta fabuła, cały czas woła, wiesz co, zagraj w to jednak w VR. Jak trafiasz do gniazda obcych, jak z bliska obserwujesz facehuggery, jak mijasz ksenomorfy poukrywane gdzieś na ścianach, nie na ścianach, znajdujesz trupy innych ludzi, chodzisz przez te wszystkie szyby wentylacyjne, czy nawet obsługujesz jakąś skrzynkę z prądem, żeby podłączać te kable, to wiesz, że to musi być super w VR-ze. I tak naprawdę nie wiem, po co powstała ta płaska wersja, bo ona nie daje takiego kopa, jak daje Alien vs. Predator chociażby, jeżeli chodzi o gry płaskie. I cały czas widzisz, że kurczę, oglądanie tego świata w goglach byłoby ciekawsze, bo znowuż, przez to, że to jest gra VR przeniesiona na pecety, to tam nie ma fantastycznej oprawy graficznej. Grafika jest co najwyżej poprawna, gra nie jest tak szczegółowa, ani tak pełna detali, jak chociażby starusieńkie już tak naprawdę Alien Isolation, które moim zdaniem miało zupełnie lepszy klimat jako gra w uniwersum obcego, pełna tego retrofuturyzmu, tych wszystkich elementów, które znaliśmy z filmu i pełna takiego napięcia. Tutaj ani tego napięcia za bardzo nie ma, ani nie ma takiej szczegółowej oprawy graficznej i cały czas człowiek myśli, że no kurczę, na VR-ze to jednak chyba byłoby lepiej. Natomiast gra ogólnie jest poprawna w tej wersji płaskiej. Ma tą fabułę na tyle ciekawie poprowadzoną, że chce się w to grać dalej i mimo tego, że jest dosyć sztampowo, to po prostu mówisz, okej, to jest obcy. W pewnym momencie masz takie, no dobra, to jest obcy. To jest ten
zmuszam się.
Właśnie nie tyle, co się zmuszam, co myślę sobie, kurde, mogłem grać w VR-ze. Dostałem kopię VR, mogłem zagrać w VR-ze, nie?
I tylko gdzie
na pewno leży. Teraz to zrobię. No, tylko gdzie leży mój quest? Na pewno teraz to zrobię, na pewno zagram w VR-ze, bo jest tam bardzo dużo elementów, które są bardzo fajnie zrobione, plus, i to jest bardzo ważne, ja powiedziałem, że walka w tej grze jest taka sobie, bo jest, ale to, jak zachowują się obcy w tej grze, jest super. Dlatego, że my mamy ten motion tracker, możemy w opcjach sobie w ogóle włączyć takie ułatwienie, że on nawet przypięty do paska zacznie pikać, jeżeli w okolicy pojawią się przeciwnicy. Ja oczywiście mam to wyłączone, po prostu muszę wyciągnąć ten motion tracker.
Pełne.
Nie, właśnie nie, bo to nie jest tak, że to jest bardzo straszne, ale fajne jest to, że na przykład usłyszysz, że coś się ruszyło w wencie, że coś się przewróciło i mówisz, o, chyba wyciągnę motion tracker, coś tu się dzieje i nagle masz pip, pip, pip. Pip, pip, i patrzysz, że idą na ciebie dwa obce. Jeden, i teraz ty się musisz autentycznie rozglądać i szukać, gdzie one są, bo one mogą wyjść z różnych miejsc, one się chowają, one się bardzo fajnie zakradają do ciebie i są bezszelestne. Więc ta walka z tymi obcymi przypomina bardziej Isolation, przypomina tego obcego z pierwszego filmu, niż te potworusy z Aliens, gdzie po prostu już było trrr, trrr, i tylko krzyki i jęki, więc pod tym względem należy naprawdę tę grę pochwalić i wydaje mi się znowuż, ja wiem, że powiedziałem to już chyba 15 razy w trakcie tej recenzji, wydaje mi się, że w VR-ze to doświadczenie jest jeszcze lepsze, bo w pełnym środowisku 3D z goglami na głowie szukanie tych alienów i nasłuchiwanie ich, skąd one idą, na pewno jest lepsze. Więc ja 100% sięgnę po tą grę teraz na goglach i nie wiem, czy jestem w stanie polecić ją komukolwiek w tej wersji płaskiej. Znaczy, jeżeli jesteś totalnym fanem Aliena, nie masz VR-u, to tak, warto. Ale w innym wypadku, jeżeli nie jesteś fanem Aliena, to w ogóle nie warto, a jeżeli masz VR, to sprawdź tę grę w VR-ze, bo jestem przekonany, że ona w tej wersji będzie lepsza. I na pewno do tematu wrócę.
A ja mam takie pytanie, bo to jest ostatnio często w recenzjach różnych poruszane. Czy można pogłaskać obcego?
Nie można pogłaskać obcego, to nie jest Alien Earth, to jest dobry tytuł z uniwersum obcego, mój drogi.
No bo wiesz, ostatnio zauważyłem, że profesjonalni recenzenci koniecznie sprawdzają, czy da się pogłaskać kotka, psa, jakieś tam obce stworzenia, czy cokolwiek.
Tak, bo to...
Slime
bo
Rancher,
to...
slime'ów też nie można pogłaskać.
No widzisz, bo to są takie, wiesz, to są takie te nowe, modne mechaniki, żeby właśnie przyciągnąć tych wszystkich ludzi.
Po to
Jest nawet strona Can you pet the dog, nie?
Tak, na Twitterze jest taka strona, która sprawdza.
Wiesz, no żyjemy nie w można czasach, Aliena pogłaskać.
Nie można. Żyjemy w czasach bardzo słabego społeczeństwa, dla którego bardzo ważne w recenzji jest to, czy można pogłaskać kotka, czy pieska, czy nie, i które nie potrafi zamówić pizzy przez telefon. I
wydaje mi się, że nie można trzymać już psów na łańcuchu, tak więc...
Propsy. Wydaje mi się, że gdyby oni tego obcego spotkali, to chcieliby go jednak pogłaskać. No, ale nie można. W każdym razie, moi drodzy, Alien, Rogue Incursion,
Evolved Edition. Ja już wiem, jak wygląda piekło. Ja się boję obcego na płasko, więc czuję, że moim piekłem będzie ta gra. Po prostu
czyli
umrę i będę w tej grze.
Czyli w grudniu przyjeżdżasz i zakładamy ci VR na głowę, grasz w tę grę.
Tak, tylko od razu nocnik podstaw.
To ciekawe, że mówisz, że boisz się obcego, bo mi się wydaje, że po tych 50 latach istnienia tego potwora w uniwersum, to on już właściwie przestał straszyć. Ciężko jest zrobić.
Jak pamiętam, jak...
A ja w Isolation się bałem.
Pamiętam, jako dziecko obejrzałem właśnie obcego tak pod kołderką, żeby mama nie patrzyła, że jakby jeszcze coś oglądam na telewizji i jest to dla mnie takie wspomnienie mocne, że trauma zawsze ten ksenomorf... No, tak, no,
w psychoterapii trauma. Mówimy na to trauma.
Zawsze ja pierwszy raz obcego widziałem w przedszkolu, bo w przedszkolu mieliśmy tam na leżakowaniu takie coś, pokaż mi swojego, ja ci pokażę swojego obcego.
To też jest trauma.
To też jest trochę trauma, ale jeżeli ty sam byłeś i sobie pokazywałeś obcego, to faktycznie to nie jest najlepsze przeżycie.
On się bawił w doktora pod tą pierzyną. Ale a propos, naprawdę, dosłownie, słuchajcie, w 1979 roku, kiedy ten film wszedł do kin, i wydaje mi się, że w Polsce on też wszedł wtedy, albo rok, może dwa lata później, w Polsce za komuny te filmy wchodziły nieco później do kin. Mój wujek poszedł na pierwszego obcego do kina, zupełnie nie wiedząc, czym jest ten film. I tak się przeraził tym filmem, że już nigdy więcej nie obejrzał ani jednego horroru. I nadal nie ogląda. I ja zapamiętam tak jego historię do końca życia, on też zapamięta tę historię do końca życia, bo żadnego horroru już nigdy więcej nie obejrzał. I to jest niesamowite, jak piorunujący efekt robił wtedy Alien na widzu. A dzisiaj, ja nie wiem, czy jesteś w stanie zrobić książkę, grę wideo, czy serial. Serial to na pewno nie, po ostatnim Disneyu już wiemy. Czy nawet film kolejny, w którym będziesz jeszcze w stanie tak naprawdę realnie współczesnego widza przestraszyć ksenomorfem. No, Szymon się boi, bo ma traumę, no, ale ostatecznie, czy jesteś dzisiaj w stanie przestraszyć ksenomorfem kogokolwiek?
Nie wiem. Ja mówię, w Alien Isolation ja czułem to zagrożenie, a chyba w grze nawet nie doszedłem do momentu, w którym się pojawia obcy.
O, to znowu widzę zasada 5 minut.
Znaczy, ja w tą grę pograłem dłużej niż 5 minut. Ta gra akurat u mnie przegrała tym, że miałem zbyt długą przerwę i nie chciałem się zaczynać od początku, bo ona ma bardzo powolny początek, a jak wróciłem, to nie za bardzo pamiętałem, co mam robić i no, to jest taki problem czasem z niektórymi tytułami. Natomiast gra mi się bardzo podobała, ma genialny klimat. Tak cudownie jest odtworzony właśnie ten retrofuturyzm obcego i tak dalej.
No, wspaniale ta gra wygląda, nawet naprawdę, dzisiaj, a minęło już 10 lat, prawda?
Naprawdę wspaniałe to jest. Natomiast retrofuturyzmem też jest Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers.
Piękny tytuł.
To jest piękny tytuł. Będę się tutaj posiłkował troszeczkę SNK Wiki, bo...
Snk.
W grę trochę pograłem.
W trakcie recenzji jeszcze ze dwa razy powtórz tytuł, bo podejrzewam, że jak ktoś nie ma dostępu do rozpiski...
Nawet to teraz powtórzę dwa razy, bo taki miałem pomysł. Bo gra Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers 2 Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers została wydana w Japonii jako Real Bout Garu Densetsu 2 The Newcomers. Tak więc gra znana pod dwoma tytułami. Tak więc ja w nią trochę pograłem i sobie pomyślałem, a to jest po prostu jakieś stare Fatal Fury, które zostało przeniesione na nowe sprzęty z rollback netcode'em, czyli można grać bez żadnych lagów online, na różnych platformach.
O ile znajdziesz przeciwnika?
O ile znajdziesz przeciwnika i można się fajnie bawić w staroszkolną bijatykę. Ale teraz czytam na wiki, że jest to 7. gra w serii Fatal Fury, która używa grafiki z gry Real Bout Special, ale system walki z gry Real Bout. Tak więc jest to jakaś jednak kombinacja, nie jest to po prostu odświeżenie jakiejś już starej istniejącej gry. Jest to też gra z serii Fatal Fury z największą ilością postaci w historii serii. I chociaż wcześniej ta gra, znaczy pierwowzór tej gry nie był kanoniczną częścią gry, to teraz przy wydaniu Newcomers staje się kanoniczną częścią historii, tak więc pewnie jeżeli mamy jakiegoś słuchacza, który jest hardcorem serii Fatal Fury, to mam nadzieję, że oddałem chociaż trochę sprawiedliwości, chociaż pewnie powiedziałem masę bzdur. Natomiast co do samej gry, jest to oczywiście, kiedyś ta marka bardzo mocno konkurowała z serią Street Fighter. Ja myślę, że ta główna postać Terry w tej czerwono-białej czapeczce jest prawie tak samo znana jak Ken czy Ryu. To jest bardzo, bardzo ikoniczna postać z serii bijatyk. No i to jest taka gra. Unikatową rzeczą w tej serii było to, że tam można było przejść na drugi plan i z drugiego planu wykonać cios. Tak więc to jest taka ta unikatowa rzecz i ona cały czas oczywiście tutaj jest. Nie miałem okazji sprawdzić meczów online, tak więc muszę wierzyć producentom na słowo, że ten rollback netcode działa bardzo dobrze i sprawnie. Ale niestety dla mnie to jest taki bardzo leniwe odświeżenie gry. Nawet ekran jest cały czas w 4:3 i po bokach się wyświetla tylko jakieś wypełnienie ekranu. Tak więc nie chciało im się przerobić tego, żebyśmy mieli ten widok na pełen ekran 16:9 na nowoczesnych sprzętach. Dodali tam oczywiście jakąś galerię artów, jakieś takie masę takich no, wypełniaczy po prostu, żeby spróbować uzasadnić to wydanie. Natomiast tak, w Japonii pewnie ta gra jest popularna. Może w Stanach, nie wiem, nie mam pojęcia. W Europie nie wiem, czy kiedykolwiek osiągnęła wielką popularność. Tak więc ja troszeczkę nie rozumiem, dla kogo ta gra jest wydana, bo to jest ewidentnie tytuł dla totalnych hardkorów. To nie zainteresuje chyba żadnego nowego gracza.
W ogóle Snyk czyli SNK wydaje bardzo dużo wznowień tego typu produkcji, wiesz. Mamy teraz tą kolekcję Mortal Kombat, która miała wyjść, wyszła, nie wiem, wiesz. Dużo tego typu gier od Capcomu teraz wychodzi przecież cały czas, więc jednak dla kogoś te gry są.
Wiesz, pomyśl po prostu, że...
No tak, bo to jest nawet informacja, że to jest część serii Neo Geo Premium Selection.
Mhm.
Wiesz, pomyśl, że dla kogoś Fatal Fury 2 właśnie jest tą konkretną grą dzieciństwa. Czy jakby, i po prostu są takie wznowienia, które patrzysz i no okej, to nie ma sensu, ale wiesz, wychodzi trójka Gexa, ktoś wznawia Fighting Force, więc czemu nie Fatal Fury 2? Ja tylko mam problem właściwie z ceną tej gry, bo to jest 90 zł ponad.
No.
I tak jak...
A Japończycy zawsze się cenią właściwie.
Tak, tylko nawet w tym segmencie wychodzą znacznie bogatsze kolekcje, na przykład Capcom wypuścił tę kolekcję Marvel Arcade Fighting Collection, albo niedawno Capcom Fighting Collection, które jest, które między innymi ma właśnie gry Capcom vs. SNK, nie? Więc i wychodzi to taniej, bo masz w tym pakiecie 6 gier, które właśnie są w takim właśnie 4x3, mają, nie wiem teraz, które mają rollback, nie, które nie
Capcom
mają.
Capcom nie dodaje do tych gier rollback red code, tak więc nie.
Okej, okay. Tak. Więc to jest to. Nie wiem, ale Fatal Fury 2 jest obok Terego Mai Shiranui. Dlatego jest 10 na 10.
Okej, okay, rozumiem.
Okidoki.
Mój natomiast... main ze Street Fightera.
To jest troszeczkę tak, że właśnie no, ta gra kosztuje 90 zł, a ja wiem, że to ciężko, głupie porównać, ale dzisiaj nam na Microsoft Store mi się wyświetliło, że mogę kupić Mortal Kombat 11 za 5 euro. I,
ale nie i ma tak w jednak,
no nie ma, no, ale jak gdyby, jak się porówna po prostu wartość produkcyjną jednak tych dwóch tytułów.
Nie, no jasne.
To jest, kurczę, no naprawdę, to nie ma sensu chyba. Jak gdyby...
To już lepiej sobie odżałować te 130 albo 160 na tą giga kolekcję Capcomu na przykład.
Tak. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie pograć w starocie. Ale tak jak mówisz, jeżeli dla kogoś najważniejszą grą jego młodości było Fatal Fury 2, to on za tą grę by zapłacił 200 zł. Tak więc to jak gdyby nie mi decydować. Natomiast bardziej tutaj poddaję pod wątpliwość taką decyzję ogólnie wydawniczą, nie? Cieszę się, bo ja ogólnie jestem bardzo ogromnym zwolennikiem prezerwacji gier i dzięki takim ponownym wydaniom jest mniejsza szansa na to, żeby gry umarły. Ostatnio mieliśmy też rozmowę na naszym Discordzie. Niektóre osoby się oburzyły, po co będzie wydawany remaster pierwszego Deus Exa, taki tani remaster, że tak powiem, czyli tylko podbita rozdzielczość, podbite tekstury. A ja ogólnie mam coś takiego, nie no, fajnie, bo gra dłużej przeżyje dzięki temu. Jak gdyby... Jest mniejsza szansa, że kiedyś zgubią kod, gra przestanie być dostępna do zakupu, przestanie działać na emulatorach, nie wiem, cokolwiek.
Plus takie projekty dają ludziom pracę.
No, to już oczywiście, no.
Tak. Ja tylko mam nadzieję, okay, że w tej całej paradzie odświeżeń bijatyk w końcu Konami też pójdzie po rozsądek.
Po rozum do głowy,
tak, dziękuję. I wyda serię Bloody Roar. Po świętej pamięci Hudsonie, które Konami przejęło. Może kiedyś się doczekam.
Trzymamy kciuki. Okej, okay, ostatnia gra odcinka to jest w ogóle, słuchajcie, prezent od człowieka kierowcy, czyli człowieka znanego z tego, że poza byciem słuchaczem i członkiem naszej społeczności, fajnym gościem po prostu, to przez chwilę robił nam wersję wideo naszego podcastu, gdzie dużo pracy wsadził w to, żebyśmy w ogóle na tym YouTubie mogli wystartować. No i tak naprawdę to, co mamy dzisiaj, czyli te kamerki, to też jest jakby wynik tego, że człowiek kierowca namawiał, żeby jednak na YouTube wejść z powrotem. Jesteśmy z powrotem, jesteśmy na kamerach. Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz po raz pierwszy w wersji wideo, moi drodzy, z tym pięknym wąsem, to wszystko wzięło tylko się właśnie stamtąd. Amadeusz, co ty na to? Cieszysz się, że jesteś z nami na kamerce dzisiaj?
Bardzo, szczególnie, że zaraz będziemy opowiadali o bardzo dziwnej grze.
Właśnie. No i właśnie, słuchajcie, dostałem w prezencie od człowieka kierowcy grę, która nazywa się Wave Break i która wyszła w 2020 roku i przeszła bez echa. I człowiek kierowca powiedział, totalnie musisz w to zagrać, jestem ciekaw twojej reakcji. No i jak ostatnio Amcio był właśnie u mnie na weekend, to poza Sonikiem graliśmy w Wave Break. Usiedliśmy sobie pięknie na kanapie, uruchomiliśmy grę, o której nie mieliśmy pojęcia, czym w ogóle ona jest, i w menu głównym przywitał nas fantastyczny, wspaniały soundtrack synthwave'owy. I jak tylko wybrzmiała ta muzyka, to ja już wiedziałem, że w tej grze jest coś. I faktycznie ten soundtrack jest cudowny, wspaniały i aż szkoda, że wersja na Spotify zawiera tylko 5 kawałków z tej gry. Resztę trzeba sobie słuchać na YouTube, bo sam soundtrack to już są czapki z głów. To jest takie synthwave totalnie w moim stylu, że ja mówię, wow, Deusz, dotknij mnie teraz. I Deusz dotknął pada. Co się stało później?
Tak, i okazało się, że jest to gra, która dość łatwo opisać, czym jest, ponieważ jest Tony Hawkiem, tylko że jest Tony Hawkiem klasycznym, starym, tylko że na łódkach. Czyli, jak mówią twórcy, to jest skate boating game, gdzie takimi z antropomorfizowanymi zwierzętami, sterujemy takimi z antropomorfizowanymi zwierzętami, które są takimi troszkę przerośniętymi zwierzętami, jeśli chodzi o rozmiar łódki, bo te łódki w porównaniu do tych naszych zwierzątek, czyli na przykład naszego niedźwiadka, którym zaczynamy grę, ta łódka jest dość mała. No i jest to klasyczna gra Tony Hawk'a, to znaczy mamy level ograniczony, pewien level, w którym mamy pełno, a wiecie, takich level design jest zrobiony w ten sposób, żeby wszędzie były jakieś pipy, wyskocznie, żeby elementy krajobrazu były railami do robienia odpowiednich trików. No i gra właśnie polega na tym, że my na tej naszej motorówce robimy dosłownie analogiczne triki jak praktycznie jak na zwykłej deskorolce. To znaczy po prostu możemy skakać, ale możemy kręcić flipy, ponieważ nasze zwierzak wyskakuje z tej motorówki, ta motorówka normalnie może robić kickflipa, robimy normalne graby na tej motorówce, plus cała inna tam poziom trików, które już mają jakby swoje własne nazwy i nie mają jakby jeden do jeden odzwierciedlenia w trikach jakby deskorolkowych, tylko są po prostu wariacjami na temat jakichś takich trików, gdzie tą łódkę łapiemy, przekładamy za sobą, przekładamy pod sobą. Oczywiście mamy też przeróżne triki na railach, gdzie ta nasza deska po prostu szoruje po tych railach, mamy jakieś możemy te wszystkie triki łączyć w pewne kombosy. Czyli też tak jak klasycznie w Tony Hawk'ach, jak ktoś grał i to, co w Tony Hawk'ach nienawidzę, czyli wszystko opiera się o jeden wielki trik, czyli wiecie, każdy trik lądujemy manualem i tu też łódki wykonują manuale, także normalnie łódki super wykonują manuala, więc cała gra polega na tym, żeby po prostu przechodzić od triku do triku, jednocześnie nie mając 5 sekund wytchnienia, bo cały czas musimy robić manuala. I tak jak w klasycznych Tony Hawk'ach, cały level składa się z szeregu misji, które w danym ranie 2-3-minutowym musimy wykonać, czyli wiecie, zebranie w przeciągu jednej sekwencji trików, zebranie napisu combo, który gdzieś tam na trasie jest rozrzucony, także musimy odpowiednio długą kombinację trików zrobić, zebrania wszystkich kaset
soczyste parówki też się zbiera w tej grze, zbiera się tak parówki, się nazywają soczyste parówki, czyli hot dogi,
wykonanie określonego triku w określonym miejscu, oczywiście zdobycie zadanej liczby punktów, no i po kolei w danych ranach możemy po prostu odhaczać te pozycje z listy, jednocześnie w każdym ranie mamy po prostu nasz high score, który się nam zapisuje, czyli tak najbardziej to nichołkowo, jak można to zrobić, tylko w takiej, no w języku angielskim mamy to słowo wholesome, którego chyba nie mamy w języku polskim takiego odpowiednika, to jest taki wholesome game, gdzie zwierzątkami robimy triki na motorówkach.
Słodziutka.
Słodziutka gra. Triku dodaje fakt, że w tej grze są bronie.
Tak.
To znaczy tej grze jest broń palna i my w trakcie całej tej jazdy jeszcze możemy strzelać do rzeczy. I teraz po co jest ta broń palna? Ogólnie jak gramy singlowo, to jest po nic, absolutnie po nic. Nic nie robi. Natomiast w tej grze możemy zarówno jakby grać ze znajomymi, jak i online i możemy tą jazdę, czyli po prostu wykonywanie tych wszystkich trików i zdobywanie tych wszystkich elementów na trasie łączyć z rywalizacją, gdzie innym przeciwnikom możemy przeszkadzać tak, że w trakcie naszego przejazdu możemy do nich strzelać. Z shotguna, z broni maszynowej, z kałacha, z karabinu.
Tak, bo w ogóle, bo tam jak zakłada się mecz i można zagrać na podzielonym ekranie, tak jak myśmy grali, natomiast tam był błąd jakiś i mój ekran był rozmazany. I to nie tak jak w Soniku, że ten udar jest symulowany, tylko tak naprawdę,
no, jakiś glitch po prostu graficzny.
Nie był jakiś glitch i po prostu szło się pożygać jak ten chłopiec z autobusu, więc musieliśmy zrezygnować z grania na podzielonym ekranie, natomiast tam można założyć mecz, serwer normalnie postawić online i tam są różne tryby gry, bo tam jest i free ride, i jest właśnie granie na punktację, jest też
po prostu deathmatch.
Jest team deathmatch nawet, więc poza robieniem tych wszystkich trików na łódce, to można po prostu włączyć sobie team deathmatch i dwie drużyny do siebie będą strzelać na tych mapkach.
Natomiast wiecie, mnie jeszcze raz... Tak, jeśli to jest sam deathmatch, to okej. Okay. Nawet tam coś tam zagraliśmy raz, żeby sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi już o tryb strzelania i rywalizacji i jednocześnie zdobywania punktów, to mnie już przerasta Tony Hawk i wiecie, lądowanie wszystkiego z manualem i robienie triku. Jak sobie jeszcze pomyślicie, że robicie ten trik i wykrzywiacie te palce na padzie i jeszcze ktoś nadjeżdża i macie w ogóle włączyć celowanie i jeszcze przycelować w trakcie tego wszystkiego, super, jeszcze do ludzi strzelać, to jest jakiś dla mnie absurdalnie pomysł, który wymaga już tak absurdalnych jakichś w ogóle umiejętności manualnych z padem, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Natomiast najfajniejsze w tej grze jest to, że mimo, że jakby nie umiesz grać i no i jednak trzeba tej grze trochę poświęcić, no trzeba przysiąść i
tak, to
te triki
trudna.
Muszą wejść, ona jest po prostu trudna, te triki muszą wejść, trzeba tego nauczyć, no to klimat tego właśnie, jak ona jest słodziutka, połączony po prostu z tym synthwave'em, bo on cały czas nam przygrywa w trakcie i nie tylko w trakcie menu, ale w trakcie przejazdów, robi z tego taką właśnie... Jak się na to patrzy, to jest taka klimatyczna gra wpadająca w grę zen, ale jak osoba, która trzyma pada i nie przegrała w tą grę kilka godzin, to w ogóle nie jest zen. Na tą grę się lepiej patrzy, niż się w nią gra, jeśli oczywiście nie jest się super graczem, bo jeśli się lubi takie gry właśnie, no zręcznościowe, to jest totalny arcade, to nie trzeba umieć trików, to nie trzeba lubić jakby deskorolki i tak dalej, ale trzeba lubić taką rozgrywkę arcade'ową, gdzie trzeba uczyć kombinacji, kombosów, przejazdów, grania na pamięć, to jeśli ktoś to lubi, to jest super gra z takim klimatem, że jak ktoś się ogląda, to się po prostu śmieje Micha, jak się tego słucha. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że to nie jest taka gra zen, gdzie my sobie usiądziemy i sobie możemy do niej wskoczyć na parę minutek i będzie się nam fajnie grało, bo w nią się naprawdę trzeba nauczyć grać.
To prawda.
Oglądam sobie właśnie screeny i zwiastuny na Steamie, jak opowiadacie, i jestem zakochany w tej palecie kolorów. I też bardzo często takie indyki mają problem, że była taka kiedyś gra właśnie tylko o snowboardingu, Shredders. Bardzo takie indyki mają problem, że wyglądają za tanio względem tych inspiracji. A ta gra tak super wygląda i na screenach, i w ruchu. Kurde.
Tak, ona fajnie wygląda, ma piękny ten soundtrack, jest fantastyczny soundtrack, ale rzeczywiście ona jest wymagająca. Jeżeli ktoś lubi Tony Hawk'a, i maksuje sobie kolejne plansze w Tony Hawk'u, to na pewno tutaj też się odnajdzie w tej grze, bo to jest to samo tak naprawdę. Z tego co widziałem, tylko chyba jedyny problem jest taki, że w tej kampanii, gdzie maksuje się te wszystkie rzeczy i zbiera się te soczyste parówki, to jednak jest tylko 5 plansz. I to jest, wiesz, to jest, ja bym to robił przez pół roku, bo jestem cienki w tego typu gry i w ogóle zebranie tego combo i tych soczystych parówek to nie jest taka łatwa sprawa. Natomiast jeżeli ktoś jest dobry w tego typu gry, no to on, nie wiem, w dwa wieczory wzmaksuje kampanię i wtedy zostaje multi, no ale multi jest martwe. Więc jak nie zbierzesz ekipy i no tak, ustawicie się na wspólne granie. 4
lata po premierze szczególnie, nie? Więc...
No, no. Ale tak, ale za grosze warto tę grę wziąć, chociażby właśnie dla tego klimatu, dla oprawy graficznej i dla muzyki. Muzyka 10 na 10.
Dla ciekawostki warto powiedzieć, że wyszło na Steama, na Xboxa, na Switcha, ale nie na PlayStation.
No proszę.
No a ja natomiast chciałbym zapowiedzieć, że gra ma pełne wsparcie Steam Workshop i widzę, że map stworzonych przez community jest strasznie dużo.
Super.
Właśnie,
jest.
Bo tam Hangar, jest edytor.
Tony Hawk, Pro tak, Skatera tak, 2, tak. Jest The Dust z Counter-Strike'a. Tak więc widzę, że tutaj chyba można też sobie grę troszeczkę rozwinąć właśnie tym, że jest pełne wsparcie dla Steam Workshopu.
Dobrze, że mówisz, bo zapomnieliśmy zupełnie o tym, że tam jest też edytor map. Faktycznie jest. Myśmy oczywiście nawet go nie uruchomili, ale on jest do wyboru w głównym menu.
I gra kosztuje pewnie coś koło 80 zł w Polsce?
A nie wiem, nawet. Możecie sprawdzić.
No, 72 zł to nie jest jakoś tak źle.
Wiesz, ona też na pewno na promocjach lata, także to się da wyhaczyć szybciej. Taniej. No i okej. I bardzo jeszcze raz dziękujemy człowiekowi kierowcy. Zapewniłeś mi i Deuszowi naprawdę romantyczny wieczór na plaży przy pięknej muzyce, więc po prostu turbo.
Po czy przed koncertem Johna Williamsa?
Najpierw był John Williams, potem był Sonic i potem było Wave Break. Tak wyglądała nasza randka.
Jene, ale pięknie. Co za romantyczny weekend.
Piękny wieczór to był. Moi drodzy, jeżeli chodzi też o gry od słuchaczy, to Wiesiek, który ostatnio podarował mi kalendarz notatnik z Florence Pugh i który często spotyka się z nami, w którym mieście chodzimy razem do kina. To jest kolejny przykład na to, jak rozgrywka łączy ludzi, moi drodzy. No, nawet Łukasz pokazał w tej chwili na kamerce logo rozgrywki na swojej koszulce. Piękna koszulka, właśnie miałem pytać Łukaszu. No więc słuchajcie, pojawiła się gra i teraz Wiesiek powiedział, że on mi kupił tę grę tylko po to, żebym przeczytał tytuł tej gry na podcaście. No i jak Łukasz czytał ten Fatal Fury 2, pełen tytuł i to jeszcze w wersji angielskiej, w wersji japońskiej, to od razu sobie pomyślałem, no tak, to ja jeszcze muszę przeczytać ten tytuł. O grze dzisiaj co prawda nie opowiem, ale na pewno o niej opowiem ostatecznie na jakimś odcinku. Wiesiek sprezentował mi Brazilian Drug Dealer 3, I opened a portal to hell in the favela trying to revive meet Aya, I need to close it. To jest pełen tytuł gry.
Ale jeszcze bardzo raz. Fajny tytuł gry, bo przynajmniej wiadomo, że jest taki cel gry.
Tak, wiadomo od razu po tytule, jaki jest cel, tak. Żebyś wiedział. Jakby wszystko masz podane czarno na białym, a nie jak w dzisiejszych newsach, nie? Ten producent wyda tę grę już niedługo i w piątym akapicie dopiero dowiesz się w ogóle, jaki to jest producent. No więc jeszcze raz, moi drodzy, Brazilian Drug Dealer 3, I opened a portal to hell in the favela trying to revive meet Aya, I need to close it. A wszystko jest na silniku pierwszego Quake'a. Także na pewno opowiemy o tej grze przy okazji. Jeszcze
ale
raz
co
dziękuję.
Ciekawe, Project Warlock ma DLC z Brazilian Drug Dealerem 3.
Co ty dajesz? Nie, to nie jest DLC, to jest na pewno sprzedawane w komplecie, co?
A, myślisz? A, jo, sprzedaż w komplecie. A, myślałem, tak. Że to jest jakieś DLC.
Bardzo często.
Ale co ciekawe, nie ma Brazilian Drug Dealera 1 ani 2.
A nie, oczywiście, że nie ma, bo to jest specjalnie tak zrobione. To jest piękna rzecz. Na pewno pogadamy sobie jeszcze o tej grze, moi drodzy, a my już dobijamy do końca. Została w zasadzie jedna rzecz tylko, moi drodzy. Otóż, Amadeuszu, czy możesz zobaczyć komentarze, pozdrowienia na Spotify i oczywiście losowo ze 2-3 nam przeczytać. Podejrzewam, że więcej niż 2-3 to tam nie będzie w tej chwili, bo wszystko przeniosło się na YouTube, tak jak już ostatnio mówiłem zresztą.
Oczywiście, możesz jeszcze powiedzieć dosłownie jakieś dwa zdania, jakąś może anegdotę w tym czasie, jak ja oczywiście
szukał.
Nie, ja po prostu przeglądam wszystkie rzeczy, które przygotowałem i wśród rzeczy, na które się przygotowałem, właśnie że szukam komentarzy, które przygotowałem.
To wiesz co, to możemy po prostu poprosić Łukasza, żeby przeczytał w tym czasie losowe komentarze ze strony YouTube pod odcinkiem, gdzie tych komentarzy jest ogrom. Łukasz,
tak, jest ogrom, kilka wybranych z chęcią przeczytam. Zacznę od komentarza od Hugh Seymour 5616. To jest chyba jeden z tych botów ruskich, co myśmy wynajęli. Tak mi się wydaje, bo to taki nick typowy. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku, jest git. Pozdrawiam całą rozgrywkę, dobrych chłopaków, niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Pisze też jak ruski troll trochę, ale dziękuję.
Nie, bardzo. Dobry przekaz leci to jest wiesz, to jest
znana fraza.
Kultowy tekst.
Tak jest, oczywiście. Tak więc
Przesłuchałem audio, ale tu pooglądam przystojnych panów w trochę, przewinę sobie do planszówki o diamentach i rubinach i zostawię komentarz.
Dziękujemy.
Jeden jest też taki, ze starej ekipy został tylko Grzegorz i już se to nevrati. Pomimo tego, że lekko irytuje mnie ten pan w okularach, bo ma kija w pupie i sprawia wrażenie mądrali, to daję sobie i wam czas, bo życie to ciągle nieustające zmiany. Pozdrawiam. Tak więc Deusz dzisiaj był na podcaście, tak więc mam nadzieję, że jednak se wrati, przynajmniej częściowo i będzie całkiem fajnie.
Kiedyś starzysta w końcu się doczłapał.
Tak, chyba tak. Komentarz był od Camouflage 3680. Natomiast jeszcze tutaj w kontrze przeczytam taki komentarz od Devil1. Siema chłopaki, specjalnie wszedłem tutaj, żeby napisać ten komentarz, bo zawsze słucham was na Spotify. Słucham rozrywki od 7 lat i tak samo jak Łukasz trafiłem tutaj dzięki Kuldanowi na Fantasmagierii. Od tego czasu jesteście ważną częścią mojego życia, wszystkie odcinki już dawno nadrobione i mimo, że nastąpił miliard różnych zmian, to ja niezmiennie od zawsze, jak zawsze, razem z wami. Tęsknię za tymi, którzy już nie nagrywają, albo nagrywają rzadko i wiadomo, że formuła trochę się zmieniła. Ale wszyscy przez lata dojrzewamy i to też jest piękne. Doceniam każdy odcinek i każdego z chłopaków. A Łukasz absolutnie nie ma kija w pupie i na żywo jest mega sympatycznym gościem.
A tylko na swoją
drogą, kiedy następna rozgrywka party w Warszawie, bo minął już rok i fajnie byłoby się gdzieś zobaczyć i pogadać. Pozdro i dzięki za wszystko.
Pięknie, pięknie. Moi
tak,
drodzy.
To ja zrobię follow-up Spotify'owy. Ganzes pisze. Walić YouTube. Kto chce, niech ogląda. Mi wygodniej słuchać tu. Pozdro.
No jest i... wolność wyboru.
I nikt nie planuje, żebyśmy zniknęli ze Spotify. Dopóki Spotify nas nie wyrzuci, nie wyobrażam sobie, żebyśmy my podjęli taką decyzję.
Tak, tutaj Jacek Chwasta, no powiedzmy, nie wiem, czy to jest dezinformacja, czy nie, także odcinam się od tego, ale pisze, jest Łukasz, jest spoko. Także każdy może ocenić to sam. Jakub Senderek mu wtóruje i pisze, jak zawsze super. Darek pisze, dobry odcinek, brzmi spoko, fajnie posłuchać o rzeczach, które są zupełnie po drugiej stronie galaktyki. Wgląd do zupełnie innego świata. No i pan Cebula, taktyczny komentarz na Spotify'u, też zachęcam do komentarza na Spotify'u, aż mi narobiliście ochoty na planszówki, teraz tylko muszę kogoś jeszcze namówić. Klasyczny problem wszystkich, co mają planszówki.
Czekam... Efekt był dla jednego gracza.
Tak, czekam na Spotify'owe wideo.
To poczekasz trochę jeszcze.
No, możesz poczekać. I jeszcze Rafał Kulik, to chyba komentarz nawet dla mnie, spróbujcie sobie pograć w Thrive Heavy Lies The Crown. Spoko City Builder z główną mechaniką budowania jak w Anno. Spoko odcinek, dzięki. Pierwszy raz słyszę ten tytuł i pierwszy raz widzę ten komentarz, mimo że je zawsze zatwierdzam, więc sobie muszę dodać do... Zaraz sobie sprawdzę po nagraniu.
Jeszcze jeden taki fajny komentarz mam z YouTube'a od Teresy Kornackiej. Kiedyś z kolegami obejrzeliśmy 3 części w Sylwestra, wtedy 3. część w okolicy Nowego Roku miała premierę. Pamiętam, że 3 zrobiła mega wrażenie. Rozumiem, że to pewnie chodzi o Władcę Pierścieni, ale komentarz tak wyrwany z kontekstu bardzo mi się spodobał, że właściwie nie wiadomo, o co chodzi.
Słuchajcie, a follow-up do Władcy Pierścieni i tak naprawdę też do komentarzy na Spotify, więc pozwólcie, że szybko ja tutaj w Spotify wyszukam sobie naszą rozgrywkę. Znalazłem już naszą rozgrywkę.
No dobra, to jeszcze jeden przeczytam w międzyczasie. Kosmaty. Odnośnie różowej mordy. Wyłącz światło w pokoju, zapal tą lampę, co ci z nad ramienia wystaje. Światło skieruj gdzieś na ścianę i w górę. Na mordę daj jakieś lekkie, ciepłe światło. Nie będzie biało, nie będzie przepalonego obrazu, do tego tworzy się fajny kontrast. Na lampę możesz założyć jakiegoś kolorowego kondona.
Już wpisałem. Ta lampa z tyłu generuje zakłócenia, to musi być LED. Ja nie wiem, wszystko jest
stary,
jasno-szare.
To jest niepokojące z jednego faktu. Jest jakiś gość, który chce ciebie oglądać i to jeszcze w dobrym świetle, także ja bym na twoim
lampie zgasił. I z kondonem na lampie.
Darek chciał dobrze, ja bardzo doceniam komentarz. Morda dalej jest czerwona, nic z tym nie poradzę. Widocznie tak już będzie. A nie chcę się teraz kupować jakichś lamp, świateł i tak dalej, co tu mówię. Przez to, że to światło jakoś tak pada, że to pomieszczenie jest jasne, to moja gęba, a może tak. Taką już po prostu...
Jest takie powiedzenie polskie, przysłowie, z gówna piany nie ubijesz.
Tak? Nie słyszałem nigdy tego. Ja słyszałem, z gówna bata nie ukręcisz.
Dokładnie, to samo. Tak? Chciałem powiedzieć. No
proszę. Jakiś regionalizm.
To spadaj na drzewo, Deusz. Szymon, co chciałeś powiedzieć? Właśnie czerwonej mordy.
Tak, że ja też mam czerwoną mordę na nagraniu, widzę wyraźnie, więc będę miał czerwoną mordę razem z tobą.
Już nie będę żadnych przysłów mówił, no.
Chciałem jeszcze drobny follow-up do planszówek i Łukasza, bo ostatnio miałem przyjemność na domkach grać w taką...
W Monopoly Germany?
Nie, słuchajcie, jest taka niemiecka gra, nazywa się Schatz des Waldes i to jest taka gra, prościutka gra w grzybobranie, ale właśnie znajomi sobie sprowadzili ją po niemiecku, bo nie ma wersji polskiej. Ale i tak ją zrozumieliśmy normalnie obiektywem. Nikt nie umiał niemieckiego, ale obiektywem Google ogarnęliśmy zasadę. Wszystko pograliśmy i fajnie.
Meine Grzyben ist kaputt.
I w ogóle super giereczka. Także Schatz des Waldes.
A jak jest grzyb po niemiecku?
Czyli skarby lasu.
Coś takiego.
Skarby lasu to nie jest po niemiecku. Łukasz, jak jest grzyb po niemiecku?
Pilz.
Pilz.
Widziałeś?
A.
Widziałeś? Jak tam twój pilc dzisiaj, Deusz?
Łukasz, obczaj tę gierkę może, bo spoko jest naprawdę.
Optimal.
Obczajmy tę grę. Ty chciałeś jeszcze, Szymon, coś powiedzieć o... Bo tak tutaj się śmiejemy, gadamy, czytamy te komentarze. Coś mówiłeś o stażystach?
Nie, tylko mówiłem, że kiedyś stażysta, a teraz się doczłapałeś. Rządzisz tym.
A, no. Nie wiem po co. Jakie grzechy. W każdym razie, moi drodzy, follow-up do Władcy Pierścieni. Kończymy już odcinek. Follow-up jest taki. Niejaki Nukleon na Spotify napisał tak. Prez, wydaj te kilka setek na wydanie płytowe Blu-ray, disk 4K z Władcą Pierścieni i zrozumiesz, jaką syfiastą jakość dają streamingi. Jak nie masz odtwarzacza, to polecam Panasonic UB820.
Sponsorowany. No
wiecie, nie? Wiecie, nie?
Ego.
Ja nie
Panasonic.
Kupię? Ja nie kupię? No kupiłem ten zestaw Blu-ray 4K. Panasonica już nie kupiłem, bo kosztuje 2000 zł prawie. No do samego odtwarzania płyt Blu-ray, które... Blu-ray 4K, których mam może łącznie z 6. To z no nie, z Władcą Pierścieni to już mam ich 15, bo Władca Pierścieni ma 9 płyt w pudełku, ale generalnie rzecz biorąc odtwarzam na konsoli i wiem, że na konsoli na pewno to nie jest taka jakość jak na tym Panasonicu, ale mówię, ten raz w roku jak oglądam film na 4K z płyty, to mi wystarczy, ale dziękuję za ten challenge, bo kupiłem rzeczywiście to wydanie 4K. Tak się zdarzyło, że akurat byłem we Wrocku u Deusza, w tym pokoju zresztą, w którym Deusz siedzi dzisiaj, kiedy leciała w kinie Dwie Wieże, kiedy leciały, więc wróciłem do domu, zamówiłem te Blu-raye 4K, obejrzałem Dwie Wieże 4K, faktycznie jakość z płyty jest lepsza niż ze streamingu, no ale to jest oczywista oczywistość. Z drugiej strony jednak, wiecie, to są stare filmy, to jest film, który ma 25 lat i teraz on nawet w 4K no nie będzie robił takiego wrażenia, jak zrobi dzisiaj ci Blade Runner 2049 albo jeszcze nowszy film, który wyjdzie na 4K, no bo
plus,
po prostu siłą rzeczy.
4K będzie widać te niedoskonałości.
I oczywiście widać, ale jakie widać w kinie. I teraz właśnie po dwóch wieżach obejrzanych na telewizorze w wersji 4K z płyty wybraliśmy się z ziomeczkami znowu do kina, tym razem na Powrót Króla. No i pierwszy raz w życiu zobaczyłem, że w jednej ze scen zamiast Gandalfa jest jakiś facet z doklejoną białą brodą na przykład, bo to w kinie w tym już teraz na rzutnikach cyfrowych widać, po prostu widać, kiedy dzieci grają hobbitów, kiedy kaskader jest zamiast aktora, co jest narysowane, co jest z komputera, wszystko widać, ale w ogóle to nie przeszkadza. Się cieszę, że wróciłem do tych Władców Pierścieni po raz enty zresztą i zauważyłem, zresztą nie tylko ja, bo koledzy również, że ten Powrót Króla, chyba przez to, że oglądało się go najwięcej razy, że on jest taki najbardziej charakterystyczny, że teraz po tych wszystkich latach powrót do tej trylogii jest taki, że zupełnie mam inny odbiór dwóch wież, które dla mnie zawsze były najsłabszą częścią trylogii, mimo tego, że druga książka jest moją ulubioną. I dalej uważam, że pierwsze pół filmu to są flaki z olejem, a potem jest wspaniała bitwa o Helmowy Jar, która ratuje wszystko. Natomiast Powrót Króla po raz 17, albo który tam w życiu go oglądałem, wydał mi się całkiem nudny. Wiecie? Wynudziłem się na tym filmie w kinie ostatnio. Nie wiem, czy to dlatego, że widziałem już 100 razy tę bitwę, że często człowiek do niej wraca, że w sumie ten powrót króla jest najbardziej charakterystyczny z tych wszystkich filmów, ale jak kończy się bitwa o Gondor i przychodzimy znowu do tej fujary Froda, największej fujary w historii fantasy, i gdyby nie ten Samwise Gamgee, to nic by się nie udało. Pamiętajcie, w świecie pełnym Frodów bądźcie jak Samwise zawsze, to powiem wam, że trochę się wynudziłem jednak mimo wszystko. No i te 4 zakończenia już potem i to wszystko. Nie wiem, z czego to wynika, ale tę trzecią część, ten powrót króla, tym razem oglądało mi się najgorzej ze wszystkich.
Czyli powrót Jedi lepszy.
Dobre. Muszę się nad tym zastanowić, ale chyba tak. Ale dalej będę bronił Drużyny Pierścienia. Uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów fantasy, jakie powstały kiedykolwiek. Jest fantastycznym filmem i nawet jako pierwsza część trylogii, wyrwany z tej trylogii, broni się sam w sobie. Kocham ten film. No i tyle. No.
Ciekawe, co za 20 lat powiesz o The Last Jedi.
Jak jeszcze będę żył.
Znaczy, ja ci mogę powiedzieć, co ja powiem.
wiemy.
Albo lepiej nie, to się nie nadaje, nawet to cenzura od razu. Ja bym tylko chciał ci o Karu powiedzieć, że gra się nazywa Szece des Waldes, Wodi Pilzen Wachsen. Taki jest pełen tytuł tej gry. Taki jest
to jest ta gra o grzybach,
Wodi
tak?
Pilce Wachsen, to też jest część tytułu.
Tak, niemieckiego się nie uczyłem, więc mogłem skaleczyć.
Skarby lasu, gdzie grzyby rosną.
Przekażę znajomym.
Słuchajcie, więc mieliśmy i grzyby, i soczyste parówki mieliśmy, i mieliśmy osoby audiofilskie w tym odcinku przede wszystkim.
Mieliśmy
Amadeusza na wideo.
Licznik Game Passa.
Tak, i licznik Game Passa, mianownik Game Passa. Wszystko mieliśmy w ogóle, moi drodzy.
Wszystko 8 było.
Gier. Ogólnie puenta jest chyba taka, że warto być bogatym.
Tak, ponad 50 miliardów.
Znaczy, no, większość problemów, których warto się obawialiśmy, rozwiązałoby po prostu bogactwo.
Tak, tak.
I odtwarzacz Blu-ray Panasonic.
Czyli bogactwo by rozwiązało.
No właśnie,
czyli bogactwo, dalej bogactwo.
Bogactwo, nadal bogactwo. No i tak, moi drodzy, to jest piękny wniosek, Amadeuszu. Dziękuję ci za ten wniosek. Myślę, że powinniśmy iść z tym wnioskiem przez dalsze nasze życie i przez kolejne odcinki.
Jak ktoś ma
drodzy.
Zbędne bogactwo, to my chętnie, chociaż Patronite jest wyłączony.
Na razie tak. Moi drodzy, dziękujemy bardzo serdecznie raz jeszcze. Fajnie było was, panowie, zobaczyć i usłyszeć po raz kolejny. Cieszę się, że udało nam się ten odcinek nagrać. Zmieściliśmy się akurat w 3 godzinach, czyli idealnie. I no co, szykujemy się do spanka, a z wami się żegnamy bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli każdy z was chce teraz powiedzieć jedno albo dwa zdania zupełnie wyrwane z kontekstu, to zapraszam. Może zacznijmy od Szymona.
Tenage Mutant Ninja Turtles.
Deusz.
Kto przy sobie nosi, na autobus nie czeka.
Łukasz.
Powodzenia na kolejnym nagraniu beze mnie, bo będę na urlopie.
O.
To było wyrwane z kontekstu bardzo.
Prywata, bardzo. Prywata.
Prywata jak nie wiem, chłop na koniec.
Ale
to
ja
prywatę.
Myślę, że kamuflaż się ucieszy.
Nigdy nie wiadomo, wiesz, może bez tego kijka już lepiej
może
wypadłeś.
Tak.
No. Bardzo fajna koszulka, Łukasz. To co? Trzymajcie
tak,
się.
W ogóle bardzo dobra jest jakościowo tak naprawdę.
Polecamy, sklep dalej działa. Jeżeli chcecie kupić kubki, torby bawełniane i koszulki, to zapraszamy na nasz sklep.
Nawet unikatowe wersje z nadrukiem przekręconym o 90 stopni.
Tak, zdarzyła się taka koszulka i stała się od razu białym krukiem. Może wam też się taka trafi, kto wie. Okej. Okay. To był odcinek podcastu Rozgrywka numer 324. Dobrze mówię, nie?
Tak jest.
Ta.
Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, a ze mną byli dzisiaj Amadeusz Łasz, czyli Deusz.
Na razie.
Łukasz Dorosz, czyli Święty Łukasz.
Dziękuję bardzo.
I Szymon Baliński, czyli Jocho Karu.
Dziękuję za podcast.
Trzymajcie się.
Grzegorz Wojewoda, czyli Pres.
To ja. Pa.
Pa.
Cześć.